Było już pytanie takie naprawdę bardzo konkretne, czy ja z nimi pojadę w trasę, bo to się wiązało, to był kompletny początek, czy ja z nimi pojadę na cały chyba październik i listopad. Ja przyszłam do mojego szefa do radia i mówię, słuchaj, ja ci będę gwiazdą telewizyjną, tylko ty mnie pójdź na 2 miesiące. On powiedział, ni chuja. I skończyła się moja przygoda.
Gdyby przyszedł do ciebie szef, powiedział Kołek...
Jakby powiedział Kołek, to by dostał w mordę. No. Czy ty rozumiesz, o czym my tutaj teraz rozmawiamy?
Kupię tygrysa.
Na lewo, pozyskiwany. W Warszawie, dużym europejskim mieście.
Na lewo pozyskujesz te.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Herra on Air, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. No i trochę żyją na własnych zasadach. Żeby żyć na własnych zasadach, to trzeba czuć się bezpiecznie. A najbezpieczniej jest w domu. A dom to nie tylko i wyłącznie budynek, ale też taka mała ojczyzna, w której mieszkamy. Dla niektórych to ta, w której się rodzimy. Dla innych ta, którą odkrywamy. No właśnie. Czy można poczuć się bezpiecznie na emigracji? Czy emigracja na przestrzeni lat się zmieniła? Czy Polacy za granicą nadal mieszkają w takich enklawach i nie asymilują się z innymi? O tym w dzisiejszej rozmowie, ale najpierw porozmawiamy o tym, jak do tego doszło, bo ja nie wiem. Agnieszka Kołodko.
Agnieszka Kołodziejska-Kołodka, tak? Właśnie niektórzy, pamiętając pana Grzegorza Kołodkę, mówią do mnie Kołodka. Kołodko, czyli ona, Kołodko. Tak. Ja, Kołodka. No, ja się deklinuję.
O Jezus, się deklinujesz. Najgorzej jest, jak się ktoś deklinuje od samego początku rozmowy.
Słuchaj, ale mamy to chociaż
dobra,
za sobą.
Ale to nie jest twoje oryginalne nazwisko.
Wiesz, to jest tylko przezwisko, bo Kołodziejska jest jak najbardziej oryginalne.
A ono jest ładne.
Kołodziejska ładne, bardzo ładne.
No i czemu nie polskie. Kołodziejska?
No wiesz co, no, używam oczywiście, że w książce, na okładce książki, którą napisałam, jest Agnieszka Kołodziejska. No bez przesady nie będę używała Kołodki, bo chociaż ludzie rzeczywiście mnie tak znają. I muszę ci powiedzieć, że oczywiście gdyby ktoś na ulicy za mną zawołał Kołodziejska, no to kapnęłabym się, że o mnie chodzi. Ale gdyby ktoś zawołał Agnieszka albo Aga, to niekoniecznie. Bo mimo, że nie mam żadnego problemu ze swoim imieniem, jestem z nim okej, to nikt tak do mnie nie mówi. Tylko ojciec na przykład Agnieszko. Ale i wtedy wiem, że przyskrobałam. Okay. Tak, to wtedy wiem, że
coś. A miałaś inne ksywy?
Kołek. Podstawu. Jak można powiedzieć do dziewczynki, wiesz co, nie wiem, 8-10-letniej Kołek. No to też od Kołodziejska, wiesz, ty taki skrót. Ty Kołku. Okropne, wiesz. Czasami jak spotykam, jeszcze mam taką gabrychę, moją przyjaciółkę z liceum, która mieszka teraz w Helsinkach i spotkałyśmy się kiedyś przy okazji, kiedy nagrywałam program Polacy za granicą w Helsinkach i ona, cześć Kołek. Ja mówię, co? Nikt tak do mnie nie mówił, uspokój się. Ale tak, to już prawie zapomniałam, to przez ciebie teraz przypomniałam sobie, że byłam kiedyś Kołkiem. No trudno, jestem Kołodka. Dzień dobry.
Ale jesteś też Kołodka z radia.
Tak, jestem Kołodka z radia, to mi bardzo pasuje i tak chyba do mnie przylgnęło, a kiedyś to nawet byłam, słuchaj, Agnieszka Barbara Kołodziejska-Kamińska, więc wolę być już Kołodką po prostu, albo Kołodką z radia nawet, bo to krócej, szkoda, że w tych wszystkich kwitach na lotniskach nie można wpisywać Kołodka z radia, miałabym z bani. Złożyłam wniosek w urzędzie o skrócenie mojego imienia i nazwiska. Po pierwsze dlatego, że się rozwiodłam, czyli po mężu już jakby nie ma sensu używać tego nazwiska, mimo że też jest bardzo ładne i on pewnie nie ma nic przeciwko, ale za długo, a Barbara mam po mamie na drugie I no policz sobie, ile to jest liter. No Agnieszka Barbara Kołodziejska-Kamińska, no Chryste Panie Jezus Maria, no. To wiesz, to w ogóle tam na tych granicach przecież ja naprawdę bardzo dużo latam, to tam na tych granicach tu patrzą na mnie takie wielkie oczy, robią i co? I Barbara zawsze, bo im najłatwiej wymówić, nie? W takim Meksyku na przykład hiszpańskojęzyczny koleś, no to popatrzy na to i tak, Barbara? No Barbara, niech będzie Barbara, no co mi tam. Ale kołotka z radia, tak, najlepiej.
A mogę cię spytać o to rezygnację z nazwiska po ślubie, bo to mnie ciekawi w sumie, bo teraz sobie uświadomiłem, że moje były żony, miałem dwie były żony.
Brawo, gratuluję.
Zachowały sobie moje nazwisko.
Zachowały.
I zastanawiam się teraz trochę, jakby co sprawia, że właśnie taką podejmujesz decyzję zachować, odpuścić. Nie wiem, co znaczy sprawę zachować, to o to bym pewnie musiał spytać je. Mhm. Mnie ciekawi, co powodowało, że pomyślałeś sobie, dobra, wrócę do panieńskiego.
A to już ci powiedziałam. Naprawdę prosta, praktyczna sprawa, w sensie takim, że za dużo wypełniania kwitów na lotniskach i w ogóle za długo to brzmi, bo nigdy w ogóle nawet tego nie rozkminiałam. Znaczy, to nie jest dla mnie powód do zastanawiania się. To nie jest... Mogłabym zachować, mogłabym nie zachować. Nie chciało mi się po rozwodzie, to już przecież kawał czasu, nie chciało mi się po rozwodzie wymieniać dokumentów, zwyczajnie. A to w ogóle nie ma żadnej takiej rozkminy w stylu, nie wiem, byłam kiedyś mężatką, a skończyło się teraz, jak nie będzie tego nazwiska, to będę cierpiała, albo przeciwnie, jeżeli ono będzie, to będę sobie przypominała. Nie, zupełnie niczego takiego nie mam, bo z mężem rozstaliśmy się w bardzo przyjacielskich relacjach, więc w ogóle... Nie miałabym problemu. No ale no proszę, Agnieszka Barbara Kołodziejska-Kamińska. No ludzie.
Junior.
No właśnie. Dobrze, że nie powiedziałeś senior.
Nie mogę mówić o tobie senior, bo trochę rozmawialiśmy przed audycją o twoim wieku. I ja wiem, że jesteś ode mnie młodsza, więc na pewno nie mogę mówić o tobie senior, więc muszę mówić junior.
No pewnie nie jestem jakoś tam wiele młodsza, ale...
Dalej czuję się...
Ale z tym wiekiem, tak, z tym wiekiem to są jaja naprawdę, bo nikt mi... A tobie dają tyle, ile masz, czy mówią, że jesteś, że wyglądasz młodziej?
A ja nie wiem, ja nie pytam.
Nie pytasz. A ciebie nie pytają? Bo ja też nigdy nie pytam, wiesz, no do głowy by mi nie przyszło,
ej,
żeby
słuchaj,
przyjść.
Twoim
ile
zdaniem...
Mam lat?
Ile mam lat? A na ile wyglądasz?
No, przecież to głupie jest, to stawia ludzi w ogóle w jakiejś kłopotliwej sytuacji, ale ludzie stawiają mnie, znaczy nie tyle w kłopotliwej sytuacji, co uważam, że to jest bardzo nie na miejscu. Takie dziwienie się. Ostatnio mnie jakiś koleś na Instagramie zapytał, to już było takie dziwne. Przepraszam, a ile masz latek? W ogóle jeszcze takie zdrobnienie, takie latek. To już myślę sobie, o, dobra, no 45 odpisałam zgodnie z prawdą. Nie wstydzę się tego absolutnie. Dobrze mi z tym. I on się tak zdziwił. Ale tak się zdziwił. Na zasadzie ja to odebrałam tak. Jezus Maria, to ty zaraz umierać będziesz, a wcale nie wyglądasz. Czyli takie, ludzie myślą, że to jest komplement, kiedy mówią ci, o Boże, nie wyglądasz, ale to trzeba umieć zakomunikować delikatnie, że wyglądasz na dużo mniej niż masz, ale nie dziwić się na zasadzie takiej, że naprawdę już by cię do grobu kładli. A wiesz, no niefajne to jest chyba. A może się czepiam, może jakoś tam... na fali takiej teraz tej hiperpoprawności, wiesz, względem wszystkiego, rasy, płci, wieku, wiesz, nie wiem, pozycji zawodowej, to w ogóle każdy teraz się martwi, czy nie powie czegoś takiego, że urazi zaraz kogoś, wiesz, będzie dym, będzie afera. Może my za bardzo to rozkminiamy w ogóle, bez sensu. 45 lat, nie wyglądasz, dobra, stary, dzięki. Może tak powinno być.
Ja mam teraz rozkminę taką naprawdę w głowie, bo ja sobie uświadomiłem, że chyba faktycznie, teraz nie wiem, czy to się po prostu dotyczy tylko mnie, czy tak się facetów nie pyta. Mnie czasami pytają, który jesteś rocznik. To jest w ogóle takie ładne, bo to jest takie, wiesz, trochę nawiązanie, wiesz, do wina, czy to był dobry rocznik, ja mogę powiedzieć dwie siekierki, jak mówił mój świętej pamięci dziadek, czyli 7-7, najlepszy rocznik, i wtedy tak rozmawiamy, wiesz, i tak dalej, ale tam nie ma dyskusji, przeliczmy to na lata, tylko po prostu, a to i tak ci, wiesz, pozwala osadzić młodszy ode mnie, starszy ode mnie, przeżył stan wojenny, nie przeżył stanu wojennego, wszystkie ważne daty i tak możesz z tym połączyć, a generalnie nie dyskutujemy o tym, czy stary, czy nie.
Ale to jest bardzo ciekawa obserwacja i bardzo słuszna uwaga, którą poczyniłem. Bo ja na przykład, i zobacz, teraz sobie uświadomiłam, że zrobiłam to nieświadomie. Ja pisząc, bo poproszono mnie o takie moje bio na okładkę książki, tam wiesz, na to skrzydełko. I ja napisałam o sobie Agnieszka Kołodziejska, najlepszy rocznik 1978. Widzisz, nie napisałam Agnieszka Kołodziejska, przecinek 45 lat, tylko najlepszy rocznik 78. I wy zobacz, to też tak... No może to po prostu lepiej brzmi 7-8 niż 4-5, nie wiem.
Ja też myślę o tym, że po prostu zrobiłaś to sprytnie, bo wiesz, że twoja książka przez wiele lat będzie bestsellerem.
O, tak.
I żeby nie trzeba było przy każdym kolejnym do druku poprawiać wieku. No.
Słuchaj, obawiam się, że to jest taka książka, która może szybko stracić na aktualności, bo emigracja się tak zmienia. Mhm. Wiesz, z dekady na dekadę, że to może być różnie z tym. No ale na razie.
No dobrze, to skoro wyciągnęłaś już ten temat książki, chciałem o nim porozmawiać później, ale to jest dobry moment, żeby go teraz włożyć, że tak powiem, w tę audycję. O czym jest książka?
Książka jest o tych wszystkich ludziach, którzy wybrali sobie na swoje miejsce do życia, na swój nowy dom, na swoją ojczyznę, także bardzo często inny kraj niż Polska, którzy wyjechali z Polski z bardzo różnych powodów. Mhm. Każdy z tych powodów, prawie każdy jest inny, ale tak to też napisałam i wyjaśniłam czytelnikom. I zawsze to powtarzam, że według mnie, jak rozmawiałam z ludźmi, jak ich obserwowałam, to mimo, że każdy z tych powodów jest różny, to łączy to wszystko taki wspólny mianownik, jakim jest po prostu chęć poprawy jakości swojego życia. I to może być, wiesz, jak wyjeżdżasz za chlebem, no to wiadomo, że poprawiasz jakość swojego życia gdzieś tam na tym poziomie ekonomicznym. Ale to nie zawsze jest tylko pogoń za chlebem, to jest pogoń za miłością. No jak kochasz, no to jakie miałbyś życie, gdyby cię granice państw gdzieś tam podzieliły i ograniczyły, to życie byłoby marne, bez sensu, więc też poprawiasz jakość swojego życia, jadąc za miłością. I tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie ludzie, którzy wybrali inny kraj, żeby lepiej żyć, inaczej, lepiej.
Mhm. Tytuł?
Polacy na emigracji. Prosty. Nie ma co tam dłubać w takich tytułach, myślę.
I ja trochę o to pytam. Czy ten temat jest wystarczająco sexy, żeby sięgnąć, twoim zdaniem, po tą książkę? Znaczy, w świecie clickbaitowym, czy tam, wiesz, nie powinien być podtytuł znowu zdominowani za granicą?
Jestem totalną przeciwniczką i antyfanką nagłówków, które dają klikalność. Wiem, że dają klikalność, ale tak naprawdę wkurwiają ludzi, krótko mówiąc. Bo zobacz, co robisz, kiedy... Taki prosty przykład. Masz nagłówek w stylu Robert Lewandowski nie żyje. Myślisz sobie, ja pierdziele, klikasz. A okazuje się, oczywiście w szóstym akapicie, że Robert Lewandowski nie żyje za dobrze ze swoją teściową, nie? I to strasznie ludzi denerwuje. I wydaje mi się, że zaczynają się uczyć powoli tego, że nie warto klikać w takie te, wiesz, w cudzysłowie, chwytliwe nagłówki. Więc też uznałam, że nie ma sensu jakoś tam rozbudowywać tego tytułu. A czy to jest wystarczająco sexy? Wiesz co, kiedyś jak zaczynałam robić program o Polakach za granicą, to wydawało mi się, że nikt nie będzie tego oglądał, bo co to ludzie? Ludzie w Polsce mają swoje problemy. I wiesz, zrobiłam to po prostu z ciekawości, tak naprawdę dlatego, że uwielbiam podróżować i mogłam sobie polatać za darmo. I jeszcze zarobić. A potem uświadomiłam sobie, bo zaczęli do mnie pisać ludzie, i dawać mi sygnały, że to jest w ogóle super program, że on powinien być w większej telewizji, bo to jest takie fajne, że bardzo wielu ludzi mówi mi, kurde, ja naprawdę nie miałem nigdy odwagi, żeby wyjechać. I tak strasznie taka starsza pani mi kiedyś w cichocinku w ogóle podeszła do mnie i mówi, pani Agnieszko, ja oglądam ten program, on jest taki cudowny. Pani się zdziwi, bo ja stara jestem, ale ja to tak kibicuję tym młodym. Bo ja nigdy nie miałam odwagi wyjechać, a zawsze chciałam. Więc,
wow, to ładne.
Bardzo, prawda? Więc to ci daje takie trochę potwierdzenie, że to jest samo w sobie okej. Jeżeli ludzie znają ten temat, a umówmy się dzisiaj, każdy ma kogoś albo bliskiego, albo zna kogoś, kto żyje na emigracji. Wszyscy mamy kogoś z rodziny, wszyscy mamy jakichś przyjaciół, którzy wyjechali. Więc to jest taki temat chyba bardzo teraz na czasie. Ludzie są ciekawi po prostu. Są ciekawi, a poza tym... bardzo często też dostawałam takie informacje, że wy w tym programie to pokazujecie same takie piękne historie, takie happy endy. Ja to nie wierzę, że to wszystko jest takie piękne. Mówię, no pewnie, że nie, ale to są 44 minuty programu, gdzie musisz upchnąć na przykład 4 czy 5 bohaterów po kilka minut na każdego. To co ty tam pokażesz? No pokażesz tylko, jak wiesz. No przecież nie będziemy siedzieć, nie będę, przepraszam, tych ludzi celowo doprowadzała do płaczu, chociaż pewnie bym umiała, zadając odpowiednie pytania. Tak? No, pamiętam, że mi się koleś, wiesz, wielki jak dom, kierowca ciężarówki, rozpłakał, jak zapytałam, za czym tęskni, on powiedział, że za babcią. I wiesz, ryczy ci taki chłopak, łzy mu ciekną po policzkach, I myślisz sobie, no kurde, no to jest takie szczere i oczywiście, że takie rzeczy też tam gdzieś pokazujemy, ale to jest program rozrywkowy, tam ma być fajnie, a ja postanowiłam, że właśnie tę książkę poszerzę o opowieści, które nie tylko są fajne, ale mają też jakąś taką drugą stronę, bo nigdzie nie jest idealnie. I wiesz, to ludzie czasami, jest coś takiego w nas Polakach, że jak wyjeżdżamy i jak nam się nie powiedzie, to nie wracamy mimo wszystko, bo nie chcemy wrócić, wiesz, na tarczy. My chcemy wrócić z tarczą. Więc uznalibyśmy to za większą porażkę, powrót do kraju, niż zostanie tam i się jakoś tam, wiesz, męczenie. I wszyscy udają przed rodziną, że wszystko jest okej. Okay. Bywa tak naprawdę. No tacy jesteśmy, jesteśmy takim dumnym narodem, umówmy się, prawda? Więc ja tę książkę po prostu poszerzyłam o również smutne historie. Bolesne historie niepowodzeń albo takiej ogromnej walki, wiesz, o siebie tam. I tam też znalazłam ludzi, którzy opowiedzieli mi do tej książki swoje historie takie, że wiesz, no parę razy się poryczałam po wszystkim. Jak ostatnio nagrywałam audiobooka, to dziewczyna, która realizowała dźwięk, poprosiła mnie w pewnym momencie, żebyśmy przerwały i poszły na kawę, bo się popłakała. I ja też już miałam, wow, głos mi drżał, mimo że znałam tę historię, mimo że ją przerobiłam parę razy. To też miałam taki moment, że mówię, wiesz co, mnie już też głos drży, więc zróbmy sobie przerwę i wrócimy do tego później, nie? No, tak było.
Kusi mnie, żeby pójść głębiej tutaj, ale mam jedną rzecz, która mnie ciekawi bardzo. Jak ty trafiłaś do programu?
Przez zupełny przypadek i przez trochę braki kadrowe w tym programie, ponieważ być może nawet wszyscy, którzy zaczęli robić ten program, mieli takie samo odczucie jak ja, że nie wiadomo, czy to się przyjmie. Więc nie było żadnego, wiesz, wielkiego castingu. Szukali kogoś, bo operator, z którym jeżdżę do tej pory na zdjęcia z Telmi, on przywiózł pomysł na ten program z Hiszpanii. Tam jest taki program, tak jak u nas to się nazywa Polacy w świecie, czy Polacy za granicą, tam nawet nie ma programu Hiszpanie za granicą, tylko Madrineiros por el mundo, czyli Madrytczycy w świecie. I na przykład każde duże miasto ma jakby swoją, wiesz, odsłonę tego programu, bo Hiszpanie bardzo dużo i często emigrują. I był u znajomych w Madrycie i zobaczył ten program i mówi, Boże, jakie to jest fajne, my musimy coś takiego zrobić w Polsce. Przyjechał, stacja stwierdziła, że super, spróbujmy. I oni szukali kogoś, niekoniecznie, wiesz, gwiazdy telewizyjnej, to nie musiał być nikt znany, ale to musiał być ktoś, kto ma takie trochę jakby dziennikarskie doświadczenie, kto będzie umiał rozmawiać z ludźmi, bo od początku zdawali sobie sprawę z tego, że no, trzeba ludzi otworzyć, bo mimo, że ludzie się chętnie zgłaszają do różnych, wiesz, programów telewizyjnych i tak dalej, to potem się blokują, przechodzi kamera i wiesz, i jest stop. Wiele razy nam się to zdarzało, więc żeby ludzi nie onieśmielać, na przykład znaną twarzą, prawda? Bo to są zwykli ludzie, którzy tam mieszkają. Żeby ich nie onieśmielać, żeby ich nie zagadywać, wiesz, bo niektórzy też mają takie zapędy, że ja jestem gwiazdą, ja tu teraz będę ciągle gadać. Nie. To kiedyś już rozmawialiśmy o tym przed programem, to gość ci robi audycję, no nie? Ty jesteś tylko z boku, ty masz dopytać, ty masz wyciągnąć to, co najważniejsze. I stwierdzili, że poszukają wśród ludzi z radia. I wtedy znaleźli mojego kolegę Tomka, i Tomek pojechał na pierwszy odcinek, mówi, ty, w ogóle fajna przygoda, ale ja nie dam rady robić tego tyle, ile oni by chcieli, no bo jakby trzeba brać z radia urlop na to, no nie mamy tyle urlopu, może byśmy się tym podzielili. Ja mówię, wiesz co, dobra, jeżeli oni będą chcieli, to okej. Skontaktował mnie i tak poszło, i tak już 10 lat.
No dobra. Dlaczego ty nie poszłaś bardziej w telewizję?
Bo mnie nie chcą.
A ty byś poszła?
Pewnie bym poszła.
A do czego byś poszła?
Do czego? Czy dlaczego?
Do czego?
Do czego? Do czegoś fajnego. Ja nie lubię programów o niczym. Ja nie wiem, czy na przykład odnalazłabym się w śniadaniówce. To znaczy, wiesz, sama robiłam 7 lat program poranny w radiu, ale ja też robię po swojemu. To znaczy, ja uważam, że ze wszystkiego, co robisz, ludzie powinni się czegoś dowiedzieć, a nie tylko mieć czystą rozrywkę, czyli wiesz, nie tylko opowiem ci dowcip, nie tylko ci tam coś spuentuję śmiesznie, tylko ludzie się powinni czegoś dowiedzieć, więc do czegoś takiego fajnego. Ja nigdy nie miałam na siebie pomysłu, ale też nigdy nikt nie zadzwonił. To wiesz co, to były zawsze... Ja to się śmieję, że jakbym była ładniejsza i szczuplejsza, to pewnie by się coś wydarzyło, A tak to wiesz, mam 45 lat i coś mi się nie wydaje, żeby jeszcze coś się... Gdyby się miało wydarzyć, to już by się wydarzyło. Ja sobie tam robię te swoje rzeczy i to jest chyba enough. Bo nigdy nie dostałam jakiejś takiej propozycji. Chodziłam na jakieś castingi. Sama nigdy nie cisnęłam, bo to też nie... To nie jest tak, że mnie się marzy kariera telewizyjna. To absolutnie nie. Bo to się wiąże tam, wiesz, z jakąś popularnością. Potem ci tam dupę trują. Potem cię w internecie cały czas pokazują, a tu komentują, a tu przytyła, a tu schudła, a tu źle się ubrała. Na co mi to, no nie? Z jednej strony. No bo skończyły się takie czasy, że w telewizji możesz się realizować. To już jesteś produktem. Więc taki trochę mam dysonans tutaj pomiędzy tym wszystkim. No ale mówię, no nie pchałam się nigdy, jak ktoś zadzwonił, że robimy taki casting do takiego programu, może pani wpadła. No to wpadałam. No i nigdy takiego castingu nie wygrałam. No i o, i tyle. Chociaż raz, muszę ci powiedzieć, to było wiele lat temu, program, który jeszcze do niedawna prowadziła Katarzyna Dowbor, ten, w którym tam się, wiesz...
Ale wiesz, że miałem go z tyłu, jakby dokładnie teraz, leciałem przez programy, myślałem, gdzie bym cię widział, jak krzyczysz...
Nie żartuj, jak remontuję ludziom domy?
Mr. Driver, move that bus.
Wiesz co, ja w zasadzie ten program dostałam wtedy praktycznie. Było już pytanie takie naprawdę bardzo konkretne, czy ja z nimi pojadę w trasę, bo to się wiązało, to był kompletny początek, czy ja z nimi pojadę na cały chyba październik i listopad. Ja przyszłam do mojego szefa do radia i mówię, słuchaj, ja ci będę gwiazdą telewizyjną, tylko ty mnie pójdź na 2 miesiące. On powiedział, ni chuja. I skończyła się moja przygoda. I wiesz, no i tyle było z tego. Także nie było mi chyba po prostu pisane, wiesz. I tyle. No. A zawsze wolałam jednak radio niż telewizję, więc jak on powiedział, ni chuja, to ja mówię, no dobra, to zostaje. Mogłabym powiedzieć wtedy, wiesz co, to ja rzucam, to ja idę. Ale nie. Nie.
Zły szef. Ja kiedyś pamiętam, jak przyszedłem do swojej szefowej, już byłem poza mediami, byłem już w firmie konsultingowej i poszedłem do niej i powiedziałem, hej, telewizja chciałaby, żebym z powrotem był w programie. Będzie taki program... To jest straszne. O zięciach i teściowych, no zawsze razem z panem Heizerem go poprowadzimy. Tak spojrzała i powiedziała, Wojtek, czy na pewno jesteś pewien, że bycie w tym programie z poziomu twojego pomysłu na jednakże pracę już normalnie w biznesie i w konsultingu jest dobre? Ja powiedziałem, tak, zobaczysz, Mirka, to naprawdę nam pomoże, będziemy z klientami sobie o tym rozmawiali i to będzie super. Na szczęście ten program miał tylko jedną serię, nie rozwinął się bardzo, bo nie pomagał. Okay. Za każdym razem się spotykałem i powiedział, ale panie Wojtku, jak był ten konkurs z obieraniem ziemniaków, to pan no tam widzisz. Normalnie... Ja
no
mówię,
widzisz, też wiesz, no są ludzie, którym tym na pewno dostarczałeś rozrywki, totalnie tylko nie do końca wiem, czy o to nam chodzi w tej naszej pracy zawodowej, ewentualnie w naszej bytności na ekranach telewizorów. Chyba nie.
To piękne. Ale ważniejsze pytanie, które jednakże w tym stoi, bo stoisz przed dylematem, który jest trudny. Jest radio, w którym jesteś, które znasz, które być może kochasz, o tym porozmawiamy i jest jego starsza siostra, ta większa, telewizja. I ona cię zaprasza na swoją imprezę, a ty, okej, rozumiem, pytasz szefa totalnie, ale zawsze mogłaś powiedzieć, rzucę papierami.
Tak, mogłam.
Dlaczego tego nie zrobiłaś?
Wiesz co, tak jak ci powiedziałam chwilę wcześniej, bo jakby nic za wszelką cenę, to znaczy ja słucham swojej intuicji od zawsze i trochę się zdaję na los. I to zawsze u mnie działało. Ktoś by mógł powiedzieć, że jestem mało ambitna, bo nie cisnę, bo znam bardzo wielu ludzi i to są czasami bardzo bliscy moi znajomi, wręcz przyjaciele, którzy sobie to po prostu cholera wypracowali i dopieli swego i robią dzisiaj dokładnie to, czego chcieli, mają dużo hajsu, jest w ogóle super, tylko też widzę, z czym to się też wiąże. I o ile im to nie przeszkadza, to już u mnie byłby to pewien problem, bo to, co ja sobie najbardziej w życiu cenię, to jest święty spokój. Ja lubię mieć święty spokój, ja lubię, jak mi nikt dupy nie zawraca. Ja lubię pójść w piżamie do sklepu. Ja, wiesz, jak przytyję 5 kilo, to mam to w dupie trochę, szczerze mówiąc, bo no, może schudnę...
5 kilo to najczęściej, to tam najczęściej akurat, to tam, to
niestety,
tam, tam masz.
Niestety u mnie tak się właśnie to dzieje, że tam to jest. Nie, ale to wiesz, to nie robię sobie z tego tytułu jakichś takich jazd, wiesz, nie... Jasne, że człowiek powinien narzucić sobie jakąś samodyscyplinę, ale życie jest takie krótkie, że też nie przesadzajmy. Więc podporządkowywanie wszystkiego czemuś, chociaż widzę, że znam dwie dziewczyny, które świetnie sobie z tym poradziły, uważam. I to są siostry, Ilona i Milena Krawczyńskie, ADHD. To dziewczyny bardzo podziwiam, nie wiem, czy bym tak potrafiła. One tak pięknie oddzielają... One są mega popularne, ludzie je kochają i one tak pięknie oddzielają też swoje życie prywatne od tego wszystkiego. Niby bardzo dużą ilością informacji się dzielą, ale to w ogóle nie przekłada się na jakieś takie, wiesz, na jakieś takie szaleństwo wokół nich, że nagle ludzie wystają, wiesz, pod ich domami albo coś w tym stylu. Jak Ilona odmówiła też wywiadów po tym, jak wygrała Taniec z Gwiazdami, byłam z niej taka dumna. Pomyślałam sobie, kurde dziewczyno, masz jaja po prostu większe niż nie jeden facet i za to cię szanuję, bo to jest jakby... Szanujcie moją prywatność. Nie będę tylko produktem, no nie? Tylko też nie wiem, czy bym tak potrafiła. Potem to, wiesz, zaczyna się taka spirala. No bo nie można wykluczyć, że jak już pójdziesz do telewizji, to no to się wydarzy coś takiego, że będziesz jednak mega popularny. To się może zdarzyć. Ja zakładam takie ryzyko. To jest i ryzyko, i gdzieś tam oczywiście ludzie mają nadzieję, że to się wydarzy. A ja bardziej postrzegam to jako ryzyko i jako takie zagrożenie dla mojego świętego spokoju. Nie? Więc dlatego tak nie cisnę. I pomyślałam sobie, jak się coś wydarzy, to się wydarzy. To się wydarzy, wiesz, jakoś obok mnie, poza mną i zobaczymy, jak sobie wtedy z tym poradzę. Ale żeby cisnąć sama, to też nie.
To ja przepraszam, że teraz będziemy obgadywać siostry, ale jest jedna rzecz, której moim zdaniem ludzie bardzo często nie widzą w nich. A mianowicie tytanicznej pracy. Mhm. Znaczy, moim zdaniem, oprócz tego, że one są popularne, to mają nieprawdopodobnie zaangażowaną społeczność dookoła siebie. A mają nieprawdopodobnie zaangażowaną społeczność dookoła siebie, bo oprócz tego, że takie są, że są bardzo przyjazne, to bardzo mocno nad tym pracują.
Tak.
Znaczy, jedno z moich ulubionych określeń, akurat wywodzące się do społeczności, nazwijmy to z perspektywy angielskiej, czy z angielskiego słowa, czyli tak zwany network, czyli ta jakby dokładnie sieć znajomych, z którymi możesz pracować i tak dalej, to mój serdeczny kolega zawsze mówi, pamiętaj, że network tak składa się z dwóch słów, net i work.
O, ładne.
I ten work jest ważniejszy niż net. Znaczy absolutnie nie chodzi o to, żebyś miał tylko sieć, ale o to, żebyś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo nad nią pracował, nad relacją. I jak czasem sobie zadaję pytanie, Wojtek, czy chciałbyś mieć tak zaangażowaną społeczność jak one? Chciałbym. Czy jesteś gotowy zapracować tyle, co one? Ni chuja.
Znaczy, no właśnie.
Ja mogę naprawdę to powiedzieć, bo no jak były u mnie w programie, no to później... za co im jestem bardzo wdzięczny, publikowały część postów współdzielonych ze mną, gdzie byłem współtwórcą, w związku z czym dostawałem wszystkie powiadomienia o tym, kto napisał, ale też dostałem na przykład powiadomienia, komu one odpisywały. I one kuźwa odpisywały wszystkim.
Tak. Nie dalej, jak wczoraj widziałam się z nimi i też rozmawiałyśmy trochę o takich rzeczach i ja im powiedziałam wprost, że ja uczę się od nich, jak robić też social media. Mhm. Bo wielu osobom się wydaje, wiesz, są osoby, które mają na przykład, nie wiem, 1,5 miliona obserwujących, one mają powiedzmy tam chyba, nie wiem, 300 tysięcy, to jest nieporównywalnie mniej, ale jeżeli przychodzi globalna marka, na przykład sportowa, którą wszyscy znamy, ona przyjdzie do nich, a nie do tej laski, która ma 1,5 miliona, bo tamta z półtorej bańki, ona nie odpisuje swoim followersom, ona nie ma zaangażowanej publiczności, jak pokaże statystyki swoje,
to
tam się nic nie wydarzy sprzedażowo. Mhm. Natomiast dziewczyny, no ja od nich kupię wszystko,
tak.
Ja im zjem z ręki,
tak.
Ale one są po prostu tego warte, bo one, tak jak one dbają o tę swoją sieć, to jest godne podziwu i że one mają tyle zdrowia i cierpliwości też, bo też trzeba mieć prywatne życie i czas dla siebie. i jakoś to godzą. To jest też, wydaje mi się, że też ich sukces tkwi w dużej mierze w tym, że one są dwie i się bardzo wspierają. Też wczoraj o tym rozmawiałyśmy, że nawet jak jedna gdzieś odjedzie na chwilę, to druga ją po prostu za lejce ściągnie. I one też mają tego świadomość, a to jest piękne. To w ogóle, wiesz co, o nich powinno się książkę napisać i one albo one powinny poradnik napisać, jak to się robi, bo serio, bo to jest przykład taki książkowy.
Kurczę, ale wiesz, bo kłopot polega w jednej rzeczy bardzo takiej jednakże gigantycznie istotnej, a mianowicie w modelach rekrutacyjnych mówi się, psa można nauczyć wchodzić na drzewo, ale czasem lepiej znaleźć wiewiórkę. Znaczy na koniec dnia musisz mieć to swoje DNA, ten swój talent, który mówi, kurczę, ja naprawdę cenię sobie autentyczne relacje, bo ja nienawidzę takiego słowa, jak ktoś mówi, liczy się autentyczność, bo ludzie nie rozumieją, czym jest autentyczność, ale jak już powiesz, rozumiesz autentyczne relacje i jak zrozumiesz, że ten moment faktycznie tam nie ma ściemy w żadną stronę, tak? Oprócz tego, że faktycznie to, co, nie wiem, jak mówisz o współpracach, to robią te współprace, w które wierzą, i które są dla nich naturalne, ale z drugiej strony one naprawdę jakby dbają o to, że to wiesz, że to nie jest wymyślone, znaczy nie da się być tak jak ja na przykład, nie wiem, gburem i wchodzić w relacje z ludźmi. No nie da się, no to po prostu wcześniej czy później mi wyjdzie bokiem, odchoruję to, dostanę zawału i innych ciężkich przypadłości, no bo to się nie uda. A jeżeli zatrudnię do tego kogoś, żeby to robił, to już w ogóle nie będzie autentyczne, no po prostu. Znaczy, przepraszam bardzo, bo to nie będzie już totalnie nie moje. I uwielbiam od nich czerpać, ale w takim sensie, wow, to mnie inspiruje. Wiem, że muszę to zrobić kompletnie inaczej, bo w tym stylu, w którym one to robią, ja się zajadę. Tak po prostu.
Tak, one są totalnie wyjątkowe w tym wszystkim. A
są
jeżeli
magiczne.
Są i właśnie powiedziałeś o tej autentyczności, o tej prawdziwości. To jest też taka rzecz, która wydaje mi się, że jest niezwykle istotna w pracy w radiu. Bo w radiu to ktoś by mógł...
To ja miałem z tyłu głowy, jak sobie o tym zacząłem mówić, wow, ale sobie z tego przejdziemy do radia.
Patrz, czytamy sobie w myślach. Właśnie chciałam powiedzieć to, że w telewizji nadrobisz, wiesz, miną, uśmiechem, swoim strojem i tak dalej. W radiu słychać fałsz, jak ja to mówię, jak bąka puszczonego w samochodzie. Tak go czuć. I tam nie okłamiesz ludzi. Tam po prostu, jeżeli nie jesteś sobą, to nie jesteś. Ja byłam kiedyś w szoku, miałam naprawdę ciężki tydzień, bardzo ciężki tydzień. Wydarzyło się coś takiego poważnego tam gdzieś u mnie w prywatnym życiu i ja naprawdę umiem w radość. Ja przychodzę u mnie w radiu, jak tylko się, jeżeli tylko przyjdę tak, z taką miną, jak teraz widzisz, to jest tak, Jezus Kołodka, co się stało? Bo ja generalnie wchodzę na pełnej, wiesz. I było kilkoro słuchaczy, którzy mi napisali na Instagramie, pani Agnieszko, wszystko okej dzisiaj? Oni usłyszeli w moim głosie, mimo że ja mówię na pełnym uśmiechu i mówię, kurde, dzisiaj powiem wam to i to, ależ to będzie zajebisty poniedziałek. I oni mi nie uwierzyli wtedy. To był taki, ale naprawdę miałam mega ciężki tydzień. I tam się wszystko waliło i nie miałam kompletnie głowy do żadnej pracy. I powinnam, tak szczerze mówiąc, wtedy wziąć jakieś L4, jak ja to mówię. Ale nie wzięłam i no i to się odbiło właśnie na tym, że parę osób usłyszało właśnie ten taki fałsz, że tam coś nie jest tak. Ale to mówimy o takim, wiesz, że nie potrafisz udawać, jeżeli jest ci smutno, bardzo wielu ludzi tego nie potrafi, ale mówimy też o czymś takim, że jeżeli udajesz kogoś innego, bo wydaje ci się, że taki, jaki jesteś, nie będziesz fajny dla ludzi, to zaczynasz udawać, nie? I wiesz, nie jesteś pieprzonym Mattem Damonem, ani kurde tam innym Robertem De Niro. Po prostu nie graj, jeżeli nie potrafisz. A wielu ludzi niestety nie potrafi. Grają kogoś, kim nie są i to niestety bardzo słychać. I tyle.
Za co kochasz radio?
Za takie poczucie intymności, które mi daje bardzo takiej dużej bliskości z człowiekiem, który jest po tamtej stronie. Bo tu tkwi siła moim zdaniem radia i to jest bardziej magiczne niż telewizja. Telewizja jakby tego nie daje. W telewizji bardzo wiele rzeczy nagrywasz do puszki. A ja uwielbiam występy na żywo też. Nie umiem... Czasami jak, nie wiem, zbliża się jakaś nowa remówka w radiu i tam testują, mówią, a zmieńmy coś od września, to potestujemy jakieś nowe układy, a może ty z tym nagrasz demówkę, ty z tamtym. No ja nie umiem. No to nigdy mi nie wychodzi, bo wiedząc, że nagrywam do puszki, to się nie udaje, to po prostu jest jakieś takie sztuczne. I popełniam więcej błędów i musimy robić duble i tak dalej. Jak jestem na żywo? Nigdy. I to jest właśnie też ta magia radia, że to tak wygląda. A wiesz, teraz to się wszystko też zmieniło przez ostatnie lata i też jesteśmy bardziej widoczni. Mhm. Ale kiedyś mogłeś sobie przyjść w dresie z nieumytymi włosami do radia i nikt tego nie widział. No dzisiaj niestety są social media, więc trzeba o to trochę zadbać. Ale to było właśnie takie, że trochę nie czułeś, że przychodziłeś do pracy i to było bardzo fajne. Bo zresztą ja całe życie traktowałam radio jako taką trochę nie pracę. Oczywiście nie chcę deprecjonować tego i to nie jest tak, że ja się mniej starałam. Absolutnie nie. Bo jak sprzątam chatę, to też się staram, mimo że za to nie pobieram wynagrodzenia. Chodzi po prostu o to, że tam jest tak fajnie, tak właśnie intymnie sobie siadam. Ja sobie na przykład zawsze przygaszam światła, jak siadam w radiu. I mimo, że ja teraz pracuję od 15 do 17, jest jasno na zewnątrz i gdzieś tam światło dzienne dociera, to ja sobie przygaszam światła, robię sobie tak intymnie. Najsuperowsze. Nie umiem tego lepiej wyjaśnić.
Dla tych, którzy dołączają do podcastu Hera On Air, pewnie nie pamiętają tego, że ta audycja w ogóle powstała jako Facebook Live. Ja w ogóle nie wiedziałem, że są podcasty wtedy. Znaczy jak zaczynaliśmy pierwsze odcinki, to jak któregoś dnia się obudziłem i powiedziałem, dobra, zrealizuję swoje dziecinne marzenie, będę jak Steve o poranku.
Przystanę galaska.
Krzyknę sobie dokładnie Good Morning Sicily i będzie absolutnie cudownie i będę robił radio. I wtedy dokładnie padliśmy na pomysł, bo wtedy się bardzo mocno rozwijały live'y na Facebooku. W związku z tym zaczniemy prowadzić audycję, która będzie na żywo transmitowana. Początkowa nazwa oprócz Hera On Air była 21.12, bo to była godzina, która szła. Miały być takie nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Mhm. Mieliśmy rozmawiać i teraz jak sobie o tym myślę, dynamika tamtej relacji i tej relacji była inna. Taka faktycznie ten moment, w którym wiesz, że idziesz na żywo. Mhm. Bardzo szybko zapominasz o tym, że jednakże stoi ta kamera, która robi transmisję i wszystkie inne rzeczy, ale jednakże to pamięć o słuchaczu, tak, że on jest w tej konkretnej chwili tu na żywo.
I on ci nie wybaczy błędu.
I on ci nie wybaczy błędu, jest inna, ale chyba też te rozmowy, które teraz robimy, czyli nagrywane, mają dla mnie z kolei taki bardziej intymny wymiar. Ja dalej z tyłu głowy mam tą, i to jest w ogóle moja ulubiona definicja, czym jest podcast. Znaczy podcast to jest taka rozmowa, znaczy podcast w rozumieniu rozmowy podcastowej, tak? To jest taka rozmowa, którą prowadzisz z kimś w rogu kawiarni i wiesz, że gdzieś po drugiej stronie stoi ktoś, kto się tak trochę na nielegalu przysłuchuje. Mm-hmm. Ona dalej jest bardzo prywatna, ale trochę chcesz zaprosić tego przysłuchującego. Okej, naprawdę możesz o tym słuchać, ale ona nie jest tworzona na pokaz. Ona jest po prostu taka szczera.
W ogóle taki podcast w rozumieniu takiej rozmowy podcastowej to jest jednak trochę radio, no. To jest dla mnie radio. Ja też tutaj dzisiaj u ciebie czuję się trochę jak w radiu. Tylko z tą jednak różnicą, że to zwykle ja przepytuję, a dzisiaj się przepytuje mnie. Więc dlatego pewnie też tak dobrze się czuję tutaj, chociaż w studiu nie mogłabym mieć szklanki z wodą.
Dlaczego?
Bo najpewniej według moich przełożonych zalałabym konsoletę i stracilibyśmy setki tysięcy złotych, co się nigdy nie wydarzyło, ale wolą dmuchać na zimne, więc...
Ale tylko ty, czy wszyscy? Ustalmy. Czy po prostu masz taką łatkę?
Nie, Gamonia. Na szczęście nie. Na szczęście to dotyczy wszystkich, więc... Ktoś tam kiedyś wylał kawę na taki właśnie tutaj, taką jakby wykładzinkę dywanową, którą Aha. mamy przy konsolecie i no i poszło, że o Jezu, jakby się wylała tam kawałek dalej, to jest drogi sprzęt. Więc nie pozwalają. Jeść też nie pozwalają w studiu, co było na przykład kłopotliwe, jak prowadziłam poranki. Mhm. Znaczy ja łamałam notorycznie ten zakaz oczywiście i zamierzam go łamać też w przyszłości, gdyby mi niestety przyszło na przykład prowadzić znowu poranki, no bo nie wyobrażam sobie zjeść śniadanie o godzinie 4:30, kiedy się budzę na ten poranek, bo to jest za wcześnie, a nie wyobrażam sobie do 9:00 pozostać na głodniaka, no. Więc gdzieś tam trzeba, wiesz, znaleźć chwilę, a poranek nie jest takim programem, na którym wyjdziesz sobie na 7 minut do kuchni i zjesz, bo tam nie ma czasu na to. O.
I co jadłaś na poranku?
No co tam podleciało, no, bo prowadzenie poranków.
Normalnie jajecznica, parówki.
aż tak wyposażonej kuchni nie mamy. Nie, zazwyczaj to była jakaś sałatka, bo to było najwygodniejsze, żeby rzeczywiście przygotować, no bo tak nie podgrzejesz, bo nie masz czasu. Więc to musi być coś takiego, co tam ci gdzieś doda jakiejś energii, a też nie lubię kanapek takich, wiesz, w sensie tam jedna kroma szyna, druga kroma, jakieś takie jest dla mnie nijakie, nie zadowalam się tym, więc zazwyczaj jakieś tam sałatki. Ale no, to krwi koryto, jak mówi mój kolega, poranki. Czy to w radiu, czy w telewizji zapewne. Chociaż w telewizji chyba zaczynają się trochę później, w radiu to bardzo wcześnie.
To jest w ogóle temat, który jakby bardzo często ja podnoszę jednak, że czym jest poranek. Najbardziej niestety do telewizji śniadaniowej, która mnie gniecie, naprawdę mnie gniecie, bo mam przekonanie takie bardzo, 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 bardzo mocne, że radio to robi, telewizja nie. Dla mnie poranna audycja jest wprowadzeniem człowieka w dzień.
No tak.
I w takim, w dwóch wymiarach. Po pierwsze wprowadzę cię w dzień, po drugie wprowadzę cię w ramówkę danego dnia. Mhm. I to jest coś, co na przykład w telewizji mnie doprowadza do szału, że wszystkie programy telewizji śniadaniowej nie robią teaserów dalszej ramówki. Znaczy nie przypominają, co się będzie działo jakby w telewizji przez cały kolejny dzień, dlaczego warto zostać, co się musi wydarzyć i tam tysiąc innych rzeczy. I też trochę nie robią tego elementu jakby wprowadzenia w dany dzień konkretny, czyli co się będzie działo też w ogóle jakby w Polsce, na świecie tego dnia, tylko są takimi programami sensu stricte rozrywkowymi. Pod tym względem wolę radio zdecydowanie, bo ono przynajmniej faktycznie opowiada, jaki dzisiaj będzie dzień.
Ale też odbiorca tych dwóch śniadaniówek jest inny, bo zobacz, że no żeby obejrzeć coś w telewizji, to ty musisz być fizycznie w domu. Telewizora ze sobą nie zabierzesz, nie?
Czyli... No już nie, przy platformach streamingowych jest dokładnie tak samo jak kiedyś. Okay. To jest celowo o tym mówię, bo ta zmiana zaszła.
Tak, tak, chociaż, a może jestem trochę już takim boomerem, bo nie wyobrażam sobie zabrać, nie wiem, tablet albo komórkę, postawić sobie w samochodzie, kiedy jadę do pracy i oglądać śniadaniówkę w telewizji. Nie wiem, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić. Wtedy moja łapa leci po prostu do radia, tak jakoś automatycznie i myślę, że bardzo wielu osobom tak leci, no bo radia słuchamy bardzo często w samochodzie. Najczęściej w zasadzie, zwłaszcza rano. Tam powiedzmy między 6 a 7 jeszcze są ludzie w domu. Krzątają się, robią sobie kanapki, popędzają dzieci, wiesz. Też trzeba się dostosować w takim porannym programie do rytmu tego poranka słuchacza. I on właśnie taki jest, a jednak te śniadaniówki są trochę dla ludzi, którzy telewizyjne, którzy tak mi się wydaje, no to jest taka moja ocena tego wszystkiego dla ludzi, którzy zostają w domu. A tutaj masz, wiesz, 7 oni już wychodzą do pracy, tu jest rozwożenie dzieci i tak dalej, więc tutaj też mniej uwagi poświęcają, więc też musisz mówić zwięźlej, wiesz, musisz jakby mniej, jakby większą, ale pigułkę dać jednak tego wszystkiego, bo żeby to w ogóle zostało ze słuchaczem. Też jakby dobór muzy jest tutaj przecież bardzo ważny, no bo...
A kto dobiera muzykę?
No, redakcja muzyczna, bo to już, wiesz, to czasy...
To już nie jest tak, że ty sobie układasz całą audycję w głowie, muzykę, tu przychodzisz z własną płytą, czy 16 płytami właściwie.
Są takie stacje, które to robią na bank, czyli te wszystkie, które tam gdzieś się wytworzyły po takich niefortunnych różnych sytuacjach w polskim radiu na przykład, nie? Czy tam wiesz, 357, czy Nowy Świat, oni na pewno sobie robią tam, wiesz, co chcą muzycznie i to fajnie wybrzmiewa.
Ostatnio a propos tego, ja byłem w szoku. Siedzę sobie na spotkaniu, przychodzi do mnie gość i mówi: Wojtek, twoja audycja bardzo przypomina Nowy Świat.
O.
Ja się zapobeczałem. Znaczy, jeżeli jest dla mnie coś takim najwyższym możliwym benchmarkiem, który chciałbym robić, to są oni. I sobie pomyślałem, wow, znaczy już naprawdę, właśnie. Nawet jakbyś mi naprawdę powiedział, że Wojtek, jesteś gruby, ale wyglądasz jak Nowy Świat, to bym dalej się cieszył. Znaczy, absolutnie byłoby to piękne, więc tak to trochę na marginesie.
No rzeczywiście, no, każdy ma jakiś tam swój ideał, powiedzmy, do którego chciałby dążyć, no ale ja na przykład prywatnie słucham jazzu i bluesa i wiesz, i to, że ja zapowiadam, wiesz, nie wiem, Blankę, baby, wiesz, no ja znam baby, ale to też nie jest prywatnie jakby mój ulubiony rodzaj muzyki, ale mi nie przeszkadza. Ja wiem, że tam są ludzie, którzy to lubią, którym to sprawia przyjemność, których to obudzi, którym to zrobi dzień, zrobi popołudnie. Ja się z tym dobrze czuję. Jakbym miała robić to, co ty na przykład, że na własnych zasadach wiesz sobie robić podcast na przykład muzyczny, to bym sobie grała, co bym chciała. Ale tak, to redakcje muzyczne, wiesz, te piosenki są badane oczywiście. Więc to, że coś na przykład wchodzi, jakaś nowość, ale się nie rozegra. Ostatnio pytałam naszego szefa muzycznego, ty dlaczego ten Sam Smith, nowa piosenka, tak jakoś nie ten? No wiesz, no ludzie coś nie łyknęli tego w radiu. Ja mówię, kurde, taka fajna, dla mnie przynajmniej była. No ale to nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o mojego szefa, tylko chodzi ostatecznie o tych ludzi, którzy to odbierają. Więc to dla nich robimy, więc... Więc tak, gdybym miała jakieś poczucie kiedyś obciachu, żenady, to bym z tym skończyła. Ale nadal nie mam, więc jest okej.
Gdyby przyszedł do ciebie szef, powiedział Kołek...
Jakby powiedział Kołek, to by dostał w mordę. Szef do mnie mówi Aga. Nie przechodził mu koło.
Powiedział Aga, stała się taka dziwna rzecz, nie wiem jak do tego doszło. Dostaliśmy nieograniczony budżet dla ciebie. Możesz zrobić dowolny program, jaki ci się marzy. O czym byś zrobiła?
Po pierwsze poprosiłabym, żeby wyposażyli mnie w sprzęt do nadawania zdalnego. I powiedziałabym im, że zrobię im programy z każdego miejsca na świecie, ale nie, wiesz, podróżnicze, że ja tu będę teraz się chwaliła, że jestem na Bali, że na Bali bowl acai kosztuje $2, wiesz, albo kurna, nie będę teraz, wiesz, do szamana szła, tylko zrobię im program o ludziach, o tym właśnie, jak żyją, co jedzą, jak wygląda ich dzień, jak się kochają, jak... No po prostu, jak wygląda ich życie tam na miejscu w różnych zakątkach świata i w jaki sposób ono jest różne od tego tutaj. To bym taki program zrobiła. Jeździłabym po świecie i bym nadawała ze świata. Na przykład, wiesz, co tydzień skądinąd albo co miesiąc skądinąd. Tak bym to robiła. Bo uważam, że to jest mega ciekawe, a poza tym jakby wiesz, jak ty mi mówisz nieograniczony budżet, to ja widzę linie lotnicze, bilet na samolot i to jest, wiesz... No, ale by był czad.
Czym różnią się ludzie na świecie od siebie nawzajem?
Niczym i wszystkim. Mhm. To jest w ogóle strasznie trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Niczym i wszystkim. Wiesz, miejsce, w którym mieszkasz... właśnie nie wiem, to jest pytanie na zasadzie, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy miejsce, w którym mieszkasz, determinuje to, jaki jesteś, czy odwrotnie? Czy ono przyciąga na przykład konkretny typ ludzi? Jeżeli chodzi o emigrantów, to na pewno to drugie. Mhm. Czyli... Jak masz, nie wiem, Finlandię, gdzieś tam jakąś taką chłodną północ Europy, powiedzmy, to ona przyciągnie takich ludzi, którzy cenią sobie, wiesz, stabilność finansową, takie bezpieczeństwo, wiesz, dla rodziny i swoje osobiste. A jeżeli masz taki temperament, wiesz, południowca, tańczyć, pić rum, wiesz, chodzić na plażę popołudniami, no to nie pojedziesz do Finlandii, tylko wybierzesz sobie Brazylię albo wybierzesz sobie jakąś Tajlandię albo coś w tym stylu. Natomiast jeżeli już się rodzisz w danym miejscu, no to ono cię w jakiś tam sposób oczywiście kształtuje. I albo jesteś z tym okej, okay, albo, no, albo ci Bóg spłatał takiego figla jak mnie na przykład. Nie? Że to w ogóle mój kolega, który przeczytał wczoraj wstęp do mojej książki, bardzo się obśmiał. Że, bo napisałam, że Bóg był na haju, jak się rodziłam i sobie tak powiedziała, ty kołotka, ty się urodzisz w Polsce, będzie ci ciągle zimno, będziesz się wkurwiać, bo wszyscy narzekają. I tak jest. I wszyscy mnie zawsze pytają, ty dlaczego ty nie wyjedziesz? To jakby ty masz wszelkie papiery i paszport i mandat do tego, żeby sobie wyjechać. Ja mówię, no tak, tylko raz, że nie znalazłam jeszcze takiego swojego idealnego miejsca na świecie, bo trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, jak posiedzisz tam dłużej, to się, wiesz, no wiesz jak jest. A dwa, że tam nie mają radia, w którym bym mogła mówić po polsku, a wiesz, też nie chcę być, jak on się nazywał kiedyś u żółtych, jak my to mówimy, Brian Scott chyba, tak? No to był, wiesz, on był śmieszny i fajny, bo on tak kaleczył polski i tak dalej. No, ja mówię po angielsku i to mówię dosyć dobrze, ale nigdy nie będę mówiła na tyle dobrze, żeby pracować w mediach anglojęzycznych, moim zdaniem. A nie chcę być takim trochę dziwakiem i ciekawostką, nie? Że tam wiesz. Więc tak. Tak. Skupiłam wątek w zasadzie. Coś mnie zapytałeś, poleciliśmy gdzieś dalej.
Nie, bo ja jestem cały czas na etapie planowania twojej kariery.
Bardzo dziękuję, dawaj.
Rozmawiamy sobie o tym, ale ty jesteś mocno popularna pośród Polonii?
zdefiniuj mocno popularna, nie wiem. Nie, wiesz co, no...
Jakbyś miała sobie prześledzić, nie wiem, nawet swojego, nie wiem, swój Instagram, to...
Wiele osób z zagranicy, no Polaków mnie obserwuje, tak, to prawda. To prawda. Bo oni są często dużo bardziej ciekawi, jak wygląda życie im podobnych w innych miejscach, niż sami Polacy mieszkający w Polsce. Mhm. Ja się sama zdziwiłam, ile osób z zagranicy już zamówiło w przedsprzedaży moją książkę. Mhm. Oni są bardzo tego ciekawi, nawet jeżeli to nie są osoby, które uczestniczyły w jej powstawaniu, czyli nie przeprowadzałam z nimi wywiadu i nie zaprosiłam ich do tej książki, to oni są bardzo ciekawi tego. Więc ja się nie dziwię, no bo jak wybierasz taki rodzaj życia, to jesteś ciekaw, czy tobie poszło tak samo, albo gorzej, albo lepiej niż innym, którzy wybrali na przykład inne miejsce, to temu się nie dziwię. Więc rzeczywiście sama jestem zaskoczona, jak wiele osób mieszkających za granicą mnie tam obserwuje na Insta. No.
Panie menedżerze Agi, niech pan to weźmie pod uwagę. Myślę sobie, ja wiem, że walczycie o ratingi i oglądalność i właśnie słuchalność w tym naszym radosnym kraju, ale ja bym jednakże podjął to ryzyko i dał jej sprzęt do nagrywania i puścił ją w ten świat. Ale program polonijny na świecie, aha, nawet jeżeli byś chciała robić, i on nie musi być o Polakach w ogóle paradoksalnie za granicą, tylko o ludziach w miejscach, w których my się osadzamy, o relacjach, jest elementem, który dalej może być po polsku, a dalej ma szansę się zeskalować, a później w Polsce go też będziemy słuchać. Więc to tylko trochę na bazie tego planowania kariery. Ja naprawdę bym nie zarzucał tego potem pomysłu. Jak chcesz, to mogę ci wyciągnąć z szuflady cały mobilny zestaw podcasterski i możesz pojechać i to robić.
Tak, rzeczywiście koszt nie jest zbyt wielki. To chodzi tylko o to, żeby zobaczyli potencjał w tym.
Potencjał. Ale druga rzecz, którą ty powiedziałaś, zastanawiam się, jak bardzo się zmieni Hiszpania teraz. Naprawdę, czy to właśnie zaczynam sobie to analizować, że wszystkie dane, które mówią, jak dużo Polaków kupiło domy i apartamenty w Hiszpanii w tej chwili, w sytuacji po-covidowej, uciekając z pieniędzmi, inwestując tam, nie ma szans, żeby to byli wszyscy ludzie, którzy wybrali tę decyzję zgodnie ze swoim temperamentem, charakterem, miłością i się zasymilują. Zastanawiam się, ile osób odkryje, że popełniło fuck up, krótko mówiąc. Że w takim sensie, że odkryli, kurczę, poszedłem na fali, mój sąsiad powiedział, że Hiszpania to jest fajne miejsce, żeby mieć tam dom, mogę tam polecieć sobie w listopadzie, przeżyć tą smutną zimę w Polsce, a później być może jeszcze go wynajmować latem i nawet się będzie zwracał. I ilu bardzo mocno odkryją, że nie pasują do tego miejsca?
Znam ludzi, którzy mają domy albo mieszkania w Hiszpanii i oni tam nie mieszkają. Mhm. I rzeczywiście, tak jak mówisz, połapali się, że to nie jest dla nich. Zobacz, jeżeli stać się na dom albo mieszkanie w Hiszpanii, to znaczy, że masz sporo hajsu. Mhm. Jeżeli masz sporo hajsu, który zarobiłeś w Polsce, to po co ty masz właściwie wyprowadzać się do Hiszpanii? Tam zaczynać na nowo, a nie znasz języka, no bez sensu. Więc wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tam pokupowali nieruchomości, no to zawsze mogą sobie powiedzieć, dobra, to ja tutaj wracam do Polski, a tam mam po prostu nieruchomość, którą będę wynajmował teraz na Airbnb albo jakimś tam innym bookingu i sobie po prostu zarobię, a na wakacje mam gdzie jechać, rodzina ma gdzie przyjechać na wakacje i tak dalej. Więc no myślę, że to... Nie znam nikogo, kto by, nie wiem, wziął całe oszczędności swojego życia i powiedział sobie, dobra, tam jest dobra okazja akurat w Hiszpanii. Nie wiem, nic nie wiem, po hiszpańsku słowa nie mówię, nic nie wiem o Hiszpanii, ale sobie pojadę. To nie znam nikogo takiego. Jeżeli ktoś podejmuje takie decyzje, no to ja się dziwię trochę, bo to takie, znaczy jakby dobra, ja też lubię spontan, ale nie wiem, czy aż taki.
Ja znam takich, którzy mówią, dobra, kupiliśmy ten dom, na razie jeszcze będziemy w Polsce, docelowo chcemy się tam wyprowadzić w rozumieniu jakby ten model jednakże emerycki, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że pośród tych osób jest dużo osób, które znam. Jak teraz o tym mówisz, oni naprawdę tam nie pasują.
No tak.
Znaczy jakby pasują tam na 2 tygodnie, totalnie, znaczy ukryją się ze swoimi potrzebami przez ten krótki okres, ale długoterminowo to nie jest ta kultura.
Ale wiesz co? Jest taki ciekawy przypadek, który nazywa się Cypr. taka wyspa, na której mieszka bardzo wielu Polaków i bardzo wielu Rosjan. Spowodowane to było tym, Rosjan zwłaszcza takich majętnych, spowodowane to było tym, że Cypr miał bardzo dobre warunki, po pierwsze pogodowe i po drugie podatkowe. Tam jest jakiś taki numer, że jak masz, nie wiem, 1 000 000 euro na koncie, przyjeżdżasz z bańką euro, to chyba dostajesz paszport w ogóle cypryjski i tak dalej. I to spowodowało, że tam co bogatsi sobie jeździli. I mimo, że ta cypryjska kultura jest taka bardziej grecka, to napływ właśnie ludzi z tej części Europy spowodował, że oni się tak wymiksowali, ich tam jest tak dużo, że oni tam już się czują dobrze, bo trochę jak w domu, tylko ciepło. Trochę inaczej, a trochę tak samo. I to był moim zdaniem taki ewenement, tylko że Cypr jest małą wyspą. I tam to jest możliwe, żeby zrobić, a Hiszpania już taka nie jest. Więc tam nie będzie tak, że kupuję sobie mieszkanie i nagle okazuje się, że mój sąsiad też Polak, to się zakomplujemy, na pewno będzie fajnie. Tutaj już może tak nie być. Więc tak, no ja nie rozumiem ludzi. I zobacz, ja nie wynajmę mieszkania, dopóki się w nim nie prześpię jedną noc. Bo ja muszę wiedzieć, czy mi sąsiad nie napierdala, rozumiesz, jakimiś dechami, wiesz, albo po kaloryferach na górze. Ja muszę wiedzieć, czy ja będę tam miała święty spokój, a co dopiero przeprowadzić się do innego kraju na zasadzie pewnie będzie fajnie.
Naprawdę? Ale czekaj, ty tak wynajmujesz mieszkanie, idziesz do agencji nieruchomości, wiesz, warunkiem jest to, że najpierw jeden dzień muszę się przespać. Nie, ale my to jeszcze mieszkamy, trudno, prześpię się z wami.
Zdarzyło mi się, nie zawsze było to możliwe, ale ja mam takiego farta, że jak wynajmuję mieszkania, to okazało się, że one z jakiegoś powodu stały bardzo długo puste, ponieważ ja mam dużo gratów i ja przyjeżdżam ze swoimi meblami. Ja zawsze wynajmuję puste mieszkania. I to jest bardzo trudne znaleźć w Warszawie lub okolicach mieszkanie, które jest nieumeblowane, a jest wystarczająco duże, żeby moje graty pomieścić. To jest trudne. Więc to są mieszkania puste i ja wtedy mówię, bardzo mi się podoba to mieszkanie, czy ja mogę tu spędzić noc? I oni wtedy tak na mnie patrzą. Ja mówię, przepraszam, ale ja przeżyłam traumę. Ja kiedyś miałam mieszkanie z mężem, kupiliśmy mieszkanie i ja przez rok byłam na prochach, bo mi dwójka bliźniaków 7-letnich jeździła deskorolkami po głowie. A ja pracowałam w dziwnych godzinach, ja musiałam odpocząć po południu i tak dalej. I po prostu, wiesz, ja przeżyłam traumę, bo myśmy nie mogli tego mieszkania później sprzedać. Ja powiedziałam, że już sobie nigdy czegoś takiego nie zafunduję. A wiesz, z sąsiadami nie było rozmowy w ogóle, bo uważali, że jestem pierdolnięta i sobie wymyślam. Więc ja już teraz tak robię, no, że albo chodzę po sąsiadach i pytam, czy tu jest głośno, czy tu nie mieszka jakiś wariat, wiesz, coś takiego, nie?
Czekaj. Jak chodzisz po sąsiadach i pytasz, czy tu nie mieszka jakiś wariat, to nie mówisz, że na bagno ciebie patrzą, mówią, jeszcze nie. Ale widzimy, że może się to zmienić. Czy ma pan jeszcze jakieś dziwne pytania?
Tak jak ci powiedziałam, święty spokój jest dla mnie w życiu najważniejszy, więc jeżeli mam z siebie zrobić wariatkę, ale uzyskać odpowiedź na moje pytanie, które jest kluczowe w sytuacji, w której wprowadzam się na kolejnych kilka lat, to trudno, to niech tak będzie. To pójdę, połażę po sąsiadach i się zapytam. No, no i tak, no, nauczyłam się tego, że to nie ma co, wiesz, to jakby trzeba dbać o siebie, no. I o swój komfort psychiczny, bo inaczej to idzie zwariować.
Wiesz, że podtytuł audycji to jest wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A ja im dłużej ciebie słucham, mam takie poczucie, że ty masz dobrą zdolność płynięcia z nurtem, ale dalej na swoich zasadach. Znaczy nie tak, że tak totalnie, wiesz, jakby ten... I nie, że chcę powiedzieć, że żeby się nie narobić, ale żeby wykorzystywać okazję.
Tak, tak. Wiesz co, no ja nie lubię stawać okoniem, bo to zawsze generuje jakieś konflikty, a konflikty burzą mój święty spokój. Znowu tutaj wracamy do tego, co ja najbardziej w życiu cenię, więc tego nie lubię. Jeżeli uważam, że jakby mam trochę płynę pod prąd rzeczywiście, bo ja robię wiele rzeczy inaczej i wiele rzeczy mam w dupie i na wiele rzeczy mam taki pogląd, że inni mogą się obrazić. Na przykład, wiesz, nie cierpię pytania o dzieci, bo wiem, że gdybym chciała być szczera i szczerze odpowiedzieć, to wielu ludzi się na mnie obrazi i pomyśli, że jestem naprawdę zdrowo jebnięta. Więc mam takie rzeczy, ale ja się po prostu z tym nie obnoszę. I ja sobie, tak jak mówisz, płynę trochę z prądem, ale trochę na własnych zasadach, żeby nikt nie myślał, że płynę pod prąd. A po co mi to w zasadzie? Więc tak, na własnych zasadach to się tego nauczyłam dosyć wcześnie w życiu, żeby na własnych zasadach żyć, bo swego czasu robiłam za dużo rzeczy pod kogoś. Za dużo rzeczy, których ludzie ode mnie oczekiwali, a zawsze zaczęło się od pójścia na studia. kiedy wiedziałam, że ja się kompletnie na studia nie nadaję, że ja nie jestem taka, że ja nie umiem wysiedzieć, wiesz, ja się potwornie męczyłam w liceum i w podstawówce, ja nie pamiętam ludzi stamtąd, ja nie pamiętam zdarzeń, ja się czasami z kimś spotykam, albo mamy spotkanie z ludźmi z liceum i oni opowiadają coś, ja tego kompletnie nie pamiętam, bo to było dla mnie tak mało istotne, ja się tak męczyłam w tamtym czasie, że mnie, wiesz, wrzucono do szkoły, kazano mi siedzieć tyle i tyle czasu, robić notatki, potem jakieś sprawdziany i tak dalej. Mnie to tak przeszkadzało i tak mnie kłuło, że ja to jakby wymazałam z pamięci. A potem jeszcze poszłam na studia, bo moja mama, która już była wtedy ciężko chora, kiedyś powiedziała: Boże, dziecko, będziesz pierwszą osobą w rodzinie, która pójdzie na studia. Ja sobie pomyślałam: Jezus, no nie mogę jej tego zrobić, że teraz powiem, że ja nigdzie nie idę. Więc poszłam. Miałam iść na prawo, a poszłam na socjologię, bo stwierdziłam, że jestem za głupia na prawo i się nie dostanę, to po co mi takie przeżycie traumatyczne, że mnie odrzucą, a nikt nie lubi odrzucenia. Więc poszłam na socjologię, bo taki folder gdzieś tam w szkole znalazłam i tak patrzę, na co by tu iść, żeby tej matce zrobić przyjemność. Socjologia, co to jest? Brzmi dobrze, to pójdę. Się dostałam i poszłam. I na czwartym roku na etapie wyboru już tematu pracy magisterskiej, tak mnie potwornie wkurwił profesor od filozofii dwa razy, że rzuciłam studia, bo już wtedy wydawało mi się, że mimo, że musiałam naprawdę, moja mama w międzyczasie zmarła, ja musiałam iść na swoje, zacząć zarabiać. Było naprawdę bardzo ciężko, bo ja się zahaczyłam w radiu, gdzie dostawałam 400 zł za miesiąc, czyli 100 za audycję, bo prowadziłam tylko sobotę. To, no wiesz, a 400 zł miałam do spłaty kredytu studenckiego, który jakoś nie wiadomo po co wzięłam. No i było naprawdę bardzo ciężko, kiedy wiesz, musisz jeść najtańszą margarynę i na to czasami cię nie stać. No to na tamten moment już myślałam, że zarabiałam więcej niż ten facet na tej uczelni, a on traktował mnie jak gówno. I wiedząc, bo wytłumaczyłam mu kiedyś, dlaczego czasami mnie nie ma na wykładzie, dlaczego czasami zawalam kolokwium, bo po prostu muszę pracować, bo to były studia dzienne. Ja tego kompletnie nie rozumiałam, miał to w dupie i wiesz, potrafił na przykład zapraszając mnie na egzamin do sali powiedzieć: pani to mi dzisiaj przypomina moją teściową. No przecież wiedziałam, że mnie obleje, co to był w ogóle za durny tekst. Albo wiesz, kiedy wchodziłam, lekko spóźniona wbiegałam, i był tekst: o, pani redaktor, no tyle obowiązków było, że trzeba było się spóźnić dzisiaj na zajęcia. Jakby ten brak zrozumienia i taki ten skostniały układ wtedy.
No chamstwo, no powiedzmy to wprost. No,
no nazwijmy to tak. Pomyślałam sobie, wiesz co, skurwiel z ciebie i tak naprawdę to ja nie muszę tu być. Mhm. Ty musisz prawdopodobnie, bo co innego możesz w życiu robić? Ja jeszcze mogę dużo rzeczy zrobić, wielu rzeczy się nauczyć. A może dla ciebie jest za późno? Mówię, pierdolę to. I po prostu rzuciłam studia, potem jeszcze podeszłam do powtórki roku, ale stwierdziłam, że to kompletnie nie jest dla mnie, więc to było takie, kiedy na przykład moje koleżanki ze studiów, bo to była, to w ogóle, sorry, że tak skaczę z wątku na wątek, ale to jest też istotne. Ja pamiętam, że ten Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w Łodzi był taki dziwny. Tam przyjeżdżały dzieciaki bogatych rodziców z ekonomii, fajnymi samochodami, fajnie ubrane, a ta socjologia to była taka uboga krewna. Dzieciaki w powyciąganych swetrach, wiesz, taka socjologia. Ja to sobie zawsze wyobrażałam, że oni idą w góry do schroniska, piją harnasia w puszce na spółkę. Wiesz, i takie miałam wyobrażenie zawsze, nie, o tych ludziach. Ja się nie czułam dobrze ani tu, ani tu. Więc też nieszczególnie miałam znajomych. I oni z taką chyba udawaną troską, bo nie wierzę, że skoro nigdy się z nimi nie trzymałam, to nie uwierzę, że to była szczera troska. Jak oblałam kolokwium, to było tak: Jezus, i co ty teraz zrobisz? Ja mówię, nie wiem, schoczę z mostu? Więc to było dla mnie takie śmieszne, że ja naprawdę musiałam zacząć już żyć po dorosłemu, a oni mieli problem z niezaliczonym kolokwium. Ja mówię, ludzie, w ogóle znacie prawdziwe życie? Weźcie się ogarnijcie. Więc to mi już na tyle przeszkadzało, że te studia po prostu pierdyknęłam i mówię: na co mi to? I rzeczywiście nigdy w życiu mi się nie przydały. Można sobie czasami myśleć, że kurde, mogłabym być panią magister, mieć przed nazwiskiem MGR-a, ale tak z drugiej strony serio? No aż taka próżna nie jestem, żeby mi na tym zależało. A tak jak mówię, w pracy mi się to nigdy nie przydało. A umiejętność przetrwania na najtańszej margarynie, a i owszem.
A to nie jest tak trochę, że chociażby jeśli chodzi o twoją książkę, to ona jednakże zahacza o twoją wrażliwość socjologiczną?
Wiesz co, być może jak wtedy przeglądałam ten folder i szukałam sobie studiów i nie miałam pojęcia, czym jest ta socjologia, a se na nią pójdę, to być może rzeczywiście zwróciłam na nią uwagę właśnie dlatego, że mnie interesują ludzie. Mhm. Co też nie oznacza, że ja wszystkich ludzi kocham, akceptuję i każdego staram się zrozumieć. Absolutnie nie. Ale tak, mnie interesują ludzie. Jakby mechanizmy, które nimi kierują i to wszystko, co się dzieje w człowieku. No to mnie bardzo ciekawi rzeczywiście. Tak, może rzeczywiście. Może gdzieś tam naturalna to była droga.
Dobra. Czy w radio trzeba mieć radiowy głos?
Nie. Powiedzmy, nie. Jeżeli masz charyzmę i osobowość, a jest parę takich osób, które trochę seplenią, a trochę tam sobie pod nosem mruczą i ich nie można zrozumieć czasami, a mimo wszystko bije od nich taka charyzma, że chcesz ich po prostu słuchać, wierzysz im i tak dalej. No ale niestety w wielu przypadkach ten głos pomaga, bo mówi się, że na przykład w radiu komercyjnym to tak nie do końca też treść, forma jest ważna. I tak jest czasami, że słyszysz zajebisty głos i ten głos może ci sprzedać wszystko i ty mu wierzysz. I ty po prostu kupisz od tej osoby wszystko, co ci powie. Więc to jest na przykład dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o dziennikarzy newsowych. Jeżeli ja oglądam Fakty w TVN-ie i oglądam Anitę Werner, to ona mogłaby tam pierdolnąć największą bzdurę, ja wszystko od niej kupię. To jej profesjonalizm i jej głos jest taki, że ja wierzę. No a też są tacy, którym nie wierzysz właśnie, być może ze względu na głos. Mój były mąż kiedyś powiedział mi coś takiego bardzo, bardzo ciekawego. Mam nadzieję, że się nie pogniewa za to, że to przypominam. Wtedy uznałam to za bzdurę, a po latach zrozumiałam, że mógł mieć rację i coś w tym jest. Kiedyś się spieraliśmy, bo myśmy się nigdy nie kłócili, tam nigdy nie było jakiegoś tam, wiesz, podnoszenia głosu, ale myśmy się spierali, mieliśmy różne zdania na różne tematy i już, no, kiedy tam przyszło do takiej sytuacji, że musieliśmy poważnie porozmawiać o rozwodzie, to on mówi do mnie tak, wiesz co, ty wiesz, że ja mógłbym mieć najlepsze argumenty świata, ale ja z tobą nie wygram nigdy, bo ty wiesz, jak mówić. Ja tak pomyślałam, jak? I rzeczywiście to, że ja potrafię mieć słowotok, że to, co mówię, potrafi mieć sens i robię to jeszcze odpowiednim tembrem głosu również w odpowiedni sposób, sprawia, że ktoś, kto nie ma tego doświadczenia, może się czuć na tyle onieśmielony, że mimo, że mógłby mnie na argumenty powalić, to tego nie zrobi. I myślę, że w tym też tkwi siła ludzi, którzy mają ten tak zwany radiowy głos. Jak jeszcze do tego nie są, wiesz, kretynami, a mają coś tam do powiedzenia, to mają ogromną moc i siłę. Ja po latach dopiero zrozumiałam, co on miał na myśli. Ja wzięłam to za kompletną głupotę wtedy.
Rolki. Radia Z. Z sucharami. Dlaczego ty?
Nie wiem.
Nie, czekaj, dlaczego ty? Dlaczego ktoś uznał, że jesteś osobą, która jest w stanie podjąć wyzwanie pojedynku na żart?
Bo oni chyba uważają, że jestem zabawna. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Nigdy bym o sobie nie powiedziała, że jestem zabawna. Nie ośmieliłabym się na przykład gdzieś tam jakiegoś stand-upu zrobić, chociaż zawsze mi się to marzyło, to czuję, że nie mam absolutnie kompetencji, żeby napisać dobry żart i jeszcze go odegrać i opowiedzieć, ale nie wiem, ludzie z radia stwierdzili, cały ten nasz dział social media stwierdził, że zróbmy to będzie super, nie? No i tam poszły te suchary i przezabawne jest to, że ja 25 lat pracuję w radiu, 10 w telewizji, a podchodzi do mnie chłopak w TK Maxie, prosi autograf, bo uwielbia suchary na TikToku i myślę sobie, wtedy czas umierać, czy jeszcze nie? No ale tak, rzeczywiście. No, wczoraj widziałam się z Dariuszem Pachutem i po rozmowie służbowej, którą odbyliśmy, na potrzeby programu, on mówi, kurde, my z Dorotą to oglądamy te wasze suchary, zajebiście je lubimy. I on mówi tak, mam coś dla ciebie. Ja mówię, oho, ale to jest nagminne. No, ja dostaję tony sucharów na skrzynki wszędzie i na fejsie, i na insta, i na maila. I jest tak, jak się nazywa po japońsku syndrom dnia następnego, czyli kac? sushi japę. Więc od Darka mam suchara. Teraz już go nie mogę opowiedzieć na TikToku, bo już go powiedziałam tutaj u ciebie, więc już jest spalony, ale Darek mi wczoraj właśnie zaprzydał suchara. No, tak, to... Ale to śmieszne jest. Bawi cię to? To,
bardzo,
co robimy?
Okay, bardzo.
To dobrze.
Ale mnie to totalnie bawi. Mnie, jeszcze bardziej mnie bawi coś, czego ja chyba potrzebuję w dobrym sucharze. To jest kontrast. Mm. Znaczy, to nie jest tak, że jakbym sobie wyobraził osobę, która będzie miała te wspaniałe dowcipy, to jesteś ty.
No rzeczywiście. Ja się czasami zastanawiam w ogóle, czy ja nie powoduję u ludzi zbyt dużego dysonansu czasami. Czy oni nie mają takiego... To jest ta sama laska? Bo ja faktycznie... No wiesz, wybucha wojna w Ukrainie, no nie? Jest 24 lutego zeszłego roku i nagle na porannym programie musisz się kompletnie przestawić z heheszkowania na bardzo poważny temat. Wiesz, głos ci w gardle więźnie, bo dzieją się straszne rzeczy i umiem to zrobić. Więc z jednej strony jest coś takiego. Teraz ostatnio zaproponowano mi prowadzenie podcastu o zdrowiu. I ja, wiesz, miałam takie, ja o zdrowiu? Że ja piję alkohol. No nie palę na szczęście, ale wiesz, ale ja nie ćwiczę, bo trochę mi się nie chce. Co ja wiem o zdrowiu? Ale myślę sobie, dobra, jakby z, jestem...
Na razie z tego, co wymieniłaś, wszystko.
Mówią o mnie dziennikarka, w zasadzie nie czuję się tak.
Ja przypomnę, ale... najsłynniejszy toast, który jest w Polsce, to jest na zdrowie.
No, na zdrowie, rzeczywiście. Może to mi daje właśnie mandat do tego, żeby robić. No i wiesz, i tam prowadzę poważne rozmowy o zdrowiu, o nowotworach, o tym, że kurde, po prostu poumieramy, jak się za siebie nie weźmiemy. I to są naprawdę poważne rozmowy, nie tam żadne heheszki. A potem przechodzę do internetu i na przykład, wiesz, opowiadam suchary albo u siebie na Instagramie, co też podobno dołę z ludzi doprowadziło, jak opowiadałam moje historie z kuną, która mi wyżerała, wiesz, pół samochodu, no nie? I wkurwiałam się na nią strasznie. W pewnym momencie myślałam, że zwłoki kuny wożę pod maską. Po prostu jeździłam po mechanikach, który mi to sprzątnie. I wiesz, tutaj niby poważna pani, która tam ci mówi, nie pal, nie pij, bo umrzesz. I rzeczywiście te suchary, to ja nie wiem. Lubię myśleć, że jestem wszechstronna, a nie popierdolona. Po prostu, rozumiesz. Na tym poprzestanę.
To jest niesamowite. Znaczy, jest jedna taka klapka, którą ja staram się w ogóle jakby... po pierwsze, ona mi się bardzo rzadko uruchamia w życiu. Po drugie, nawet jak mi się uruchamia, to ja z reguły jej nie odpalam. To jest taka klapka, która się nazywa w rozmowie ja też tak mam. Mm-hmm. Uważam, to jest w ogóle największy killer rozmów. Znaczy, że jeżeli z kimś rozmawiasz, opowiadasz mi jakąś historię, mówię, ja też tak miałem i ci przejmuję swoją.
Aha.
Ale jak to powiedziałaś, to ja ci podeślę. Był taki moment w moim życiu, gdzie robiłem codzienne transmisje z tego, jak poluję na kunę.
Jezus, ten temat do mnie wraca jak bumerang.
Mało tego, on się naprawdę... Dobra, finał tej historii był taki, że ja skończyłem faktycznie w telewizji śniadaniowej z reportażem o tym, jak poluję na kunę. To był fenomen. I później przez kilka dobrych lat, jak tylko gdziekolwiek na Facebooku się pojawiała historia, że ktoś ma problem z kuną...
Odezwijcie się do Wojtka.
Zawsze ludzie mnie oznaczali.
On ma doktorat.
Wojtek ma doktorat z polowania na kunę. A ja naprawdę miałem taką fazę, mieszkając po tej, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jesteśmy, po prawej stronie Wisły. Wtedy mieszkałem jeszcze trochę bliżej Otwocka, że tak powiem, czy też w tamtą stronę. Więc dokładnie mieszkałem na wysokości Konstancina. Więc miałem taką filozofię, że ja nie chcę zabić tej kuny, ja chcę ją złapać i ją przenieść do lepszego świata, czyli na tą lewą stronę Wisły, żeby sobie w Konstancinie i zjadł te lepsze konstancińskie jajka i w ogóle generalnie, żeby ten... Ja faktycznie, no, dobre kilka miesięcy polowałem na kunę, zostawiając łapki, karmiąc ją, oswajając i w ogóle. I faktycznie efekt był tego taki, że w końcu pierwszą złapałem, dumny i blady wywiozłem ją na drugą stronę i kolejnego dnia coś mi wpierdzieliło jajka znowu. I wtedy sobie uświadomiłem, że ich jest więcej. I faktycznie dalej to polowałem. Ale tak, bardzo długo mnie, że tak powiem, oznaczano w tym modelu.
Ale moja historia z kuną jest tak że tak powiem, rozniosła się szerokim echem, że ludzie wiele tygodni potem pytają mnie, a jak tam kuna, czy wszystko okej? I rzeczywiście, wiesz, radzą na przykład kostki od kibla, wieszaj pod... Ja mówię, ludzie, czy wy naprawdę uważacie, że już nie spróbowałam wszystkiego? Ja wszystkiego spróbowałam. Ja mam wrażenie, że jak się przeprowadziłam z Saskiej Kępy warszawskiej na Wawer, to ta kurwa kunia rodzina przyjechała za mną, rozumiesz? Żeby, wiesz, przeprowadziła się ze mną, ale... No, ale to też są takie historie, że ludzi to bawi, bo u nich się wtedy otwiera taka klapka. Jezu, ja też to mam.
Ja też, totalnie.
Dokładnie. I oni się wtedy tak z tobą utożsamiają, współczują ci, bo przeżyli to samo, rozumiesz? Bo im opierdoliła całą, wiesz, całe wygłuszenie od silnika, bo to kosztuje, bo się wkurzasz, bo ci naszczała, kurde, gdzieś przy silniku i po prostu wszystko to czujesz w środku, więc musisz myć komorę silnika. To kosztuje. Więc, no, więc tak.
Ja z takich moich doświadczeń mogę powiedzieć najbardziej szokujący moment, który był dla mnie krępujący. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, Wojtek, kupa tygrysa.
Jezus, tak.
Ja mówię, dobra, nie, no kupa to jest niemożliwe, ale sprawdzę. I jak pojechałem do zoo i powiedziałem z taką pełną nieśmiałością, przepraszam bardzo, ja bym chciał poprosić.
Kupę tygrysa?
Nie traktujcie, że mam jakiś fetysz albo coś, bo po prostu chciałbym odchody. A ten gość absolutnie z takim... kamienną twarzą. Kuna, co?
Ale dali ci albo sprzedali?
Dali.
A wiesz, że nielegalnie?
Naprawdę?
Tak, dlatego, że to są jakieś przepisy sanitarne, które nie pozwalają na to i rzeczywiście pracownicy ogrodów zoologicznych czasami idą ludziom na rękę i tam, wiesz, na lewo
oddadzą.
Czy ty rozumiesz, o czym my tutaj teraz rozmawiamy?
O kupie tygrysa.
Na lewo. Pozyskiwany. W Warszawie, dużym europejskim mieście.
Na lewo pozyskujesz te... Z sierścią jest podobno łatwiej.
Z sierścią łatwiej. Kolega mi wyczesuje psa swojego specjalnie i przynosi mi w torebce takiej strunowej. Ja sobie tam też podkładam. Teraz nazywam to anihilatorem kun. Mam takie urządzenie, takie pudełko emitujące ultradźwięki. Ale ono jest za ciężkie, żeby je włożyć pod maskę, bo jest na magnes, ale boję się, że spadnie mi pod maską i sobie po prostu zrobię krzywdę, no nie, podczas jazdy. Więc co wieczór, jak parkuję tam na tym swoim Wawrze, tutaj kilometr od ciebie, to podkładam tam, wiesz, pod maskę, włączam i zostawiam. Nikt mi jeszcze tego nie zajumał. Super. Dobra dzielnica. I wiem, że kiedyś zapomnę i to rozjadę. Bo przecież muszę rano wstać,
wyłączyć,
schować, ale na razie i wszyscy pytają, a działa? Ja mówię, kurna, nie wiem. Nie wiem, bo wyściółka, znaczy to wygłuszenie jest tak wyżarte, że nie jestem w stanie kontrolować stopnia wyżarcia. Nie wiem, czy dalej żrą, czy nie żrą. Tam jest tak, tam wiszą dwie kostki od kibla, sierść psa mojego kolegi z radia, no i ten anihilator kun tam pod spodem co wieczór. Więc coś musi działać, myślę sobie, bo jeżeli nie, to ja na przykład nie będę miała tyle empatii, żeby je wywieźć na drugą stronę Wisły, co ty.
No, to ten. Teraz właśnie jak zaczęłaś o tym mówić, o tym, że rozjedziesz, o tym, że w Wawrze, to sobie właśnie uświadomiłem taką historię, że ostatnio też z kunami mi kolega przypomniał. I zawsze jest ten początek filmu Pulp Fiction, w którym siedzą sobie dżentelmeni w samochodzie i rozmawiają, robią tą dyskusję, że są małe różnice pomiędzy Stanami i Europą. Ja właśnie dokładnie ostatnio, będąc na Florydzie, sobie pomyślałem, są takie małe różnice pomiędzy... Oni wszyscy mamy to samo, tylko inaczej, bo kolega dokładnie, jak wrzucałem zdjęcia iguan, czyli ich lokalnego szkodnika też, a myślałem, o Wojtek, teraz się przerzuciłeś na iguany, widzę skun. A faktycznie wieczorem poszliśmy do znajomych i oni powiedzieli, chodź, musimy pojechać na Everglade, pokażemy wam aligatory. Ja sobie wtedy pomyślałem, kurczę, jakby przyjechali tutaj do nas, do Wawra, to ja bym powiedział, chodź, pójdziemy do lasu, pokażę wam dziki. Znaczy, właściwie nie musimy iść do lasu.
Przejdźmy
się ulicą, pokażemy wam dziki, jak one sobie tutaj chodzą i żyją w tym naszym naturalnym środowisku. I faktycznie sobie pomyślałem, ludzie na Florydzie mają w swoim lokalnym środowisku aligatory, my mamy dziki, oni mają iguany, my mamy kuny. Widzisz? Generalnie wszystko jest to samo.
Widzisz, to właśnie, jak zapytałeś mnie w którymś momencie, czym się różnią na świecie ludzie, to widzisz, wszystkim i niczym. I tak samo jak świat się różni wszystkim i niczym. No nie, my mamy kuny i dziki, oni mają aligatory i iguany. No i po prostu, wiesz, tam to brzmi dla nas bardziej egzotycznie, ale no to samo chujstwo.
I tam, i tylko w niektórych miejscach trochę mniej narzekają.
Nie sądziłam, że będziemy, tak, nie sądziłam, że będziemy rozmawiać o kunach. O narzekaniu to już bardziej.
Ty nie narzekasz?
Nie. Nie, bo mnie to strasznie wkurza u ludzi, najbardziej. To ten Pan Bóg, w którego głęboko nie wierzę, ale zawsze używam go jako takiej metafory, że jak się rodziłam, to tak sobie zrobił ze mnie jaja. Może wiedział, że nie będę w niego wierzyła, to pomyślał sobie, ja ci utrudnię życie, nie? To jest to, czego najbardziej właśnie nie lubię tutaj w Polsce, takiego narzekania, to powiedział mi taki chłopak, który też udzielił mi wywiadu do książki, że za granicą, w krajach, w których pracował, między innymi na przykład w Danii, oni odrobili swoje lekcje. Mhm. Tam nikt nie będzie narzekał, tam po prostu ludzie robią tyle, za ile im płacą, nie więcej, a nie siedzą po godzinach i narzekają, że muszą siedzieć po godzinach. Że oni tam naprawdę odrobili swoje lekcje, a nam ciągle się coś nie podoba. Możemy przecież żyć na swoich warunkach. W większości, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy są chorzy, że są ludzie, którzy są zbyt słabi też psychicznie, albo mieli po prostu zajebiście trudny start i gdzieś tam się nie wygrzebali z tego. Oczywiście, że tak jest, ale generalnie możemy żyć na swoich zasadach. Jeżeli nie żyjemy, to jest to wyłącznie nasz wybór i wyłącznie nasz problem. Więc na co chcesz narzekać? No. To tak jak on użył takiej pięknej przenośni, której też użyłam w książce. Jak ci sieczkarka łapę upierdzieli, to się obrazisz na sieczkarkę i będziesz narzekał? Nie, włożyłeś łapę, popełniłeś błąd. To jest twoja wina. Włożyłeś łapę w sieczkarkę, no po prostu, no. To cierpciało, coś chciało, że się tak wyrażę. Więc nie narzekam. Oczywiście, że bywa trudno. Teraz miałam taki bardzo trudny czas, kiedy wychodzi książka i taki strasznie intensywny i ciągle właśnie czegoś ktoś ode mnie chciał. I ja brałam na siebie więcej niż powinnam, zdaję sobie z tego sprawę i był taki dzień, to w ogóle... Zapiszę to gdzieś w swoim pamiętniku, jak go zacznę kiedyś prowadzić, że był taki dzień, w którym popłakałam się trochę z bezradności i ze zmęczenia. I pomyślałam, ale to trwało 6 sekund. Ja tam sobie nie daję dużo namazania się, bo to bez sensu. Ale tak rzeczywiście tak usiadłam i już miałam takie kurwa, oszaleję. No ale tak, no ale to jakby wzięłam na siebie, pomyślałam sobie, dobra kołotka, no wzięłaś, to musisz dowieść. Dowieziesz i sobie inaczej zorganizujesz całą resztę życia, no nie? No i tak zrobiłam. Nie, ja nie narzekam, bo to bez sensu. Jest na co narzekać, na pewno, no ale jakby co to zmieni, nie? A tylko wkurwia ludzi naokoło. Znasz na pewno takich ludzi, masz na pewno takich znajomych, nawet takich, których naprawdę lubisz. Mhm. A po prostu pytasz ich, co u ciebie i się zaczyna. I myślisz sobie, Jezus Maria. A coś dobrego? Nic? Nie?
No. Właśnie sobie przypomniałem, kiedyś nawet miałem takie krótkie szkolenie, robiłem ludzi, jak zostać mistrzem narzekania. To jest dość proste. To jest naprawdę bardzo proste, więc teraz wszystkim słuchaczom polecam, jeżeli byście chcieli tak naprawdę już być takim Polakiem Polaków, takich absolutnie takim turbo, to pamiętajcie, że do każdej rzeczy, której mówicie, do każdego przymiotnika, który mówicie, wystarczy, że dodacie, teraz oczywiście możesz mnie poprawić, bo nie pamiętam nigdy, jaka to jest część mowy, przedrostek zdaje się za.
Za.
I dokładnie wystarczy powiedzieć na przykład, zobacz, jest, jak normalnie chcemy powiedzieć, jest zimno, wystarczy dać za zimno, już jest okej, idzie dziewczyna ładna, wystarczy powiedzieć za ładna i już generalnie jest nie tak. Jestem gruby lub za gruby i tak dalej. I teraz właśnie sobie uświadomiłem, że ty niby tak nie narzekasz, a jednak, że napisałaś o Polakach za granicą.
Ale dostałam też ostatnio wiadomość, że jestem taka ładna i nie za szczupła, dlatego podobam się panu. Słowo honoru to jest po prostu hit, ale za jest świetne. Taka nie za szczupła, zajebiście. Najpierw się zdenerwowałam, a potem się zaczęłam tak śmiać histerycznie, że nie mogłam przestać.
Ty się wkurzasz?
Wiesz co, na swój sposób jakoś tam się wkurzam.
A wkurzasz się na zewnątrz?
Bardzo rzadko. Mój tata jest cholerykiem. Mhm. Teraz już trochę nie, wiesz, no już jest takim trochę starszym panem. Mam nadzieję, że się nie obrazi za to, co mówię. Więc też ma spokojniejsze życie, nie ma jakichś tam wielu obowiązków. Ma młodszą żonę. Więc myślę, że, no wiesz, przykład idzie zawsze z góry od rodziców. Mhm. Zawsze to są tacy pierwsi ludzie, których ty naśladujesz. I ja jak zauważyłam, że staję się taka jak tato, czyli bardzo szybko się zapalam. Wystarczy mi po prostu iskierka i jest z tego, wiesz, ogień ogromny. To stwierdziłam, że ponieważ nigdy mi to nie odpowiadało w tacie, to że taka nie będę. I wykonałam naprawdę ciężką pracę nad sobą. To trwało parę ładnych lat i to było dawno temu. I od tamtej pory rzeczywiście tak nie mam, bo wiem, że to ani nic dobrego nie przynosi tobie, ani otoczeniu. I że jakby stwarzasz takie takie kwaśne środowisko wtedy robi się bardzo. I to też kompletnie nie ma sensu. No nie ma sensu wkurwiać się na coś, na co nie masz wpływu. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że miałeś na to wpływ, jesteś sam sobie winien i masz święte prawo się na siebie wkurwić, ale na siebie. Mhm. No nie. No bo na innych, no to co? No też się zdarza, że ktoś ci coś zrobi, przeprosi, no ale stało się, sytuacja jest gówniana, no co masz zrobić? No ale to też, no na Boga, no. To tak samo jak niektórzy, zobacz, dorośli ludzie, znam takich, przerażające, dorośli ludzie, których stresuje szef. Ja zawsze pytam, ale dlaczego? To jest taki sam człowiek jak ty. On jest po prostu zatrudniony na innym stanowisku. To, że być może ty nie poradziłbyś sobie na jego stanowisku, to jedno, ale być może byś sobie poradził. Ale to nawet nie stawia was w sytuacji jakiejś nadrzędności i podrzędności. Wyłącznie zawodowej. Co ten człowiek może ci zrobić? Skrzyczy cię? Jesteś dorosłym człowiekiem. Dlaczego macie to stresować, że ktoś na ciebie krzyknie? Jakby może ci się to nie spodobać i powiesz wtedy, ej, jakby nie podnośmy głosu. Nie jesteśmy dzieciakami, nie jesteś moim tatą. Więc tak się właśnie zastanawiam, czemu ludzi stresują takie rzeczy, czemu się tak denerwują, czemu tak narzekają. Przecież to wszystko można sobie poukładać. To jest proste. Jezus, życie jest proste. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie sobie tak komplikują życie. Wiesz, są sytuacje, w których sobie nie radzisz, na przykład z jebaną kuną, ale ostatecznie złapałeś ją i wywiozłeś na drugi brzeg rzeki. Mhm. To jest do zrobienia. To trwa, ale to jest do zrobienia. No cierpliwość to jest chyba klucz. No niektórzy jej nie mają, ale to też można sobie wypracować. Wyłączając sytuacje, w których masz jakąś przypadłość, nie wiem, chorobę i rzeczywiście to już tak mocno wpływa na ciebie, że mózg jakby chciałby jedno, a robi drugie, no to zawsze to czego chce mózg, to może zrobić, nie? To jest dla mnie takie proste.
Turbo ci dziękuję za to, co powiedziałaś. Naprawdę turbo, z takim rozumieniem, że mi się właśnie otworzyła jedna kolejna klapka.
Proszę.
Nie, taka w ogóle, bo ja faktycznie tam od mniej więcej półtora roku zbieram materiał akurat to jest za dużo powiedziane, że zbieram materiał, ale jakby przechodzę przez proces pisania książki o relacjach feudalnych w życiu zawodowym. Okay. Do tej pory w naturalny sposób to jednak rzecz, którym się zajmuję zawodowo, ona dotyczyła relacji klient, sprzedawca, doradca i dlaczego tam sobie dajemy prawo do tego, żeby wierzyć w to, że klient nasz pan, a nie partner i dlaczego nawet jeżeli mówimy o partnerstwie, to nie umiem tego wyegzekwować. I właśnie sobie uświadomiłem, że dokładnie te same mechanizmy, które jakby badamy, dotyczą się tej relacji, one dokładnie co do zasady są o tym samym, że my z jakiegoś niewiadomego powodu myślimy, że on podejmie jakieś działania, które mogą nam zaszkodzić, mimo tego, że jego działanie, które może nam zaszkodzić, najbardziej uderzy w niego.
Tak.
Tak racjonalnie rzecz biorąc. Znaczy wyłączę sytuacje, w których, że tak powiem, sami się stresujemy pracą, a nie szefem, czyli nie dowozimy, jesteśmy słabi, beznadziejni i tak dalej. To jest inna sytuacja, ale jeżeli stresujemy się szefem, bo jesteśmy dobrzy, robimy dobrze swoje zadania, wywiązujemy się ze swoich obowiązków, to najgorszą rzeczą, którą on może zrobić sobie, to jest zwolnić dobrego pracownika. Mm-hmm. W większości przypadków sobie połechczy swoje ego i zostanie z największym możliwym gównem, czyli bez nowej miejsca, nowej osoby, która będzie wykonywała dobrze swoją pracę, która już umie ją robić, jest przyzwyczajona i tak dalej, i tak dalej. A my dalej mamy w sobie takie myślenie pod tytułem hej, on ma władzę.
Tak, albo
w ogóle.
Powiedziałeś o tym, że klient nasz pan, a dlaczego nie partner? Właśnie też nie rozumiem tego takiego poddaństwa i poczucia, że ja, jako klient przychodzący do sklepu, ja jestem jakoś wyżej i wszyscy mają mi usługiwać. A potem się dziwimy, że wiesz, jest takie narzekanie na panie kasjerki z Biedronki, że niemiła, że coś. Ona tylko jest taka dla ciebie, jak ty dla niej.
Dokładnie tak.
Bardzo często.
Dokładnie tak.
I usiądź tam. Usiądź i spróbuj robić to, co ona, i spróbuj się napierdalać codziennie z takimi kretynami jak ty, którzy... I co? Ale to miało kosztować 5,25, a nie 5,55. Tam jest napisane, tam pisze, proszę, to proszę zobaczyć. I wiesz, i to jest okropne. Ja trochę upraszczam, ale to jest oczywiście okropne. Ludzie są po prostu dla siebie chujmi, ja nie do końca rozumiem dlaczego. To przecież jest takie niefajne, takie wpływa, wiesz, no wpływa na cały twój dzień, jeżeli coś takiego się wydarzy. Bez względu na to, czy ktoś był dla ciebie niemiły, czy ty byłeś dla kogo niemiły.
Dokładnie, znaczy emocje, które się wytwarzają, dotykają dwóch stron. Koniec.
No, ale wiesz, wychodzimy z domów rodzinnych, na przykład jeżeli to nie są jakieś, nie wiem, patologiczne rodziny, tylko takie normalne, przyzwoite, to wychodzimy z domu i tam nas uczono, że pamiętaj, jak będziesz miły dla drugiego człowieka, to odwdzięczy ci się tym samym. A ni chuja, no! No nie odwdzięczy się tym samym, tacy są ludzie. Ja daleko mi od takiego, wiesz, pouczania czy coś w tym stylu, chociaż zdarza mi się, jak się troszeczkę zdenerwuję na takie idiotyczne komplementy, w sumie taka, lubię cię, bo taka jesteś ładna i nie za szczupła. To myślę sobie, kurwa, całe życie chciałam być szczupła, więc mi nie mów takich rzeczy, bo to nieładnie. Ale daleko mi od takiego moralizowania i wiesz, ja was teraz nauczę, bo ja wiem lepiej. Absolutnie nie, bo oczywiście we wszystkim, co mówię, mogę się mylić, może być w ogóle zupełnie odwrotnie. Ale jednak taka zwykła ludzka przyzwoitość by nam się przydała nawzajem, bo czasy są naprawdę ciężkie. Mm-hmm. To tak trochę teraz mówię, jak nie wiem, jak taka starsza ciocia, taka starsza pani, czasy są ciężkie. Są ciężkie. Musimy sobie radzić, wiesz co, kiedyś ktoś powiedział, już nie pamiętam kto, że nasze babcie albo prababcie przez całe życie odbierały tyle bodźców, ile my potrafimy odebrać w jeden dzień. Dzieje się tyle i z tyloma rzeczami musimy sobie radzić, że po co sobie fundować jeszcze jakieś tam, wiesz, dodatkowe stresy? O ile byłoby łatwiej, gdybyśmy byli dla siebie po prostu kurwa mili, tak zwyczajnie, nawet jeżeli nie masz czasami na to ochoty. Nie przyszłoby mi do głowy, naprawdę nie przyszłoby mi do głowy, żeby być dla kogoś niemiłym.
Bo tak.
Bo tak. Co cię tłumaczy wtedy? Bo masz zły dzień? Chuj mnie obchodzi twój zły dzień. Ogarnij się. Nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachowują. Nigdy tego nie zrozumiem. I stronię od takich ludzi po prostu. Ostatnio mnie ktoś zapytał, jak ja to robię, że ja nie mam toksycznych relacji żadnych. No bo ja je ucinam. No jakby ja nie znam się na ludziach tak, że jak cię poznaję, to wie, ale to będziesz dla mnie toksyczny. Nie, no to wychodzi w jakimś tam procesie rozwijania się naszej znajomości. Jeżeli widzę, że ta znajomość mi nie służy, to ją po prostu ucinam. I też od bardzo długiego czasu nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć to, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji. Słuchaj, niespecjalnie dobrze się czuję w tej naszej relacji, no. Przeszkadza mi to i to i to. I nie sądzę, żebyśmy mogli to zmienić. No po prostu musimy ograniczyć kontakty i tyle. To tak samo jak z pojechaniem na wakacje, bo ja dużo podróżuję, dużo widziałam miejsc na świecie, jestem bardzo dobrze się ogarniam, nawet na końcu świata, jak jestem sama, więc ludzie chętnie by ze mną pojechali i do mnie dołączyli. Gdzie? No jakie to dołączyli? Nie. Ja mam, żeby cię nie skłamać, raz, dwa, trzy, no cztery osoby, które mogę zabrać na wakacje, ewentualnie do których mogę dołączyć. I to jest decyd. To już, wiesz, nie więcej, bo nawet jeżeli się lubimy, nawet jeżeli się kochamy, przykład moja siostra, myślę, żebym z nią zwariowała na wakacjach. Kocham ją nad życie, najważniejsza osoba w moim życiu. Zwariowałabym z nią na wakacjach. Wiem, że mamy tak inny sposób spędzania wolnego czasu, żebyśmy oszalały i ona, i ja. Więc nigdy się to nie wydarzyło i nigdy na wakacje wspólne nie pojechałyśmy. Ale właśnie też nie mam problemu. Zabierz mnie kiedyś kołodka na wakacje. Albo, ej, a mogę z wami jechać? Przykro mi, ale nie. Bo wiem, że to będzie... Może dla ciebie będzie okej, dla mnie nie będzie okej. Uwielbiam cię, ale tu. Nie tam. Wiem, po prostu wiem. A urlop jest dla mnie rzeczą świętą. Mam go tak niewiele, bo część urlopu zawsze z radia poświęcam na wyjazdy, żeby nakręcić program. Tak to niestety działa, jak się pracuje na etacie. Więc urlop to jest dla mnie rzecz święta i to ma być taki urlop, że mi łeb urwie i jak przyjadę, to będę wspominać jeszcze przez następne pół roku, dopóki nie zacznę planować kolejnych wakacji. I nie ma takiej opcji. I może czasami zranię czyjeś uczucia, ale staram się to robić w taki sposób, wiesz, nie jakiś taki kategoryczny, że wiesz, ni chuja cię nie zabiorę, chujowo jest z tobą, nie. Nie, no ja zawsze wytłumaczę, na czym to polega. I też z moimi przyjaciółmi jest takich dwóch chłopaków, strasznie ich kocham i na koniec świata z nimi, ale też sobie kiedyś, jak pierwszy raz jechaliśmy na wakacje razem, powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, to jest nasz święty czas. Wyjeżdżamy na miesiąc razem. Jeżeli któreś z nas będzie chciało robić coś innego niż reszta, to nie ma. Nie ma. I rzeczywiście tego nie było. I tak nam cudownie było przez ten miesiąc, że potem powtórzyliśmy, pojechaliśmy jeszcze na miesiąc i teraz być może w tym roku uda nam się znowu pojechać gdzieś razem, bo to działa. I jest super.
To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
Ale zanim ci za wszystko podziękuję, to chciałbym ci życzyć. Ja ci bardzo życzę, żebyś poszła jednakże trochę z prądem, ale po swoje. I jeżeli ten budżet na razie jest mniejszy, to zacznij robić rozmowy w Polsce o ludziach, którzy odnaleźli się w nowym miejscu. Bo wbrew pozorom myślę sobie, że czasem emigracja z Gdańska do Zakopanego jest tak samo trudna, jak z Polski do Irlandii.
Tak.
I dalej jest ten moment, chyba wykorzystując tę wrażliwość na to, że umiesz usłyszeć, umiesz otworzyć i umiesz faktycznie zaakceptować coś, czego ludzie nie rozumieją, że pojawiając się w nowym miejscu, ty wpływasz na to miejsce, ale to miejsce wpływa na ciebie. I to, co powiedziałaś na samym końcu, czasem daj sobie prawo, żeby powiedzieć, ej, ja tu nie pasuję. I to, że tu nie pasuje, nie oznacza, że jestem złym człowiekiem. Po prostu to nie jest miejsce dla mnie. Z tysiąca powodów. Presji, pogody, sąsiada. To nawet powiedziałeś, że ty mówisz o tym, że miałaś traumę związaną z tym, że mieszkałaś w miejscu, w którym nad tobą jeździły dzieci na deskorolkach. I wybudowałaś sobie mechanizm, który brzmi, nigdy więcej w to nie wejdę, będę sprawdzać. To nie jest naturalne. Ludzie mają tendencję pakowania się w to samo gówno po raz kolejny i dalej nie sprawdzą, i dalej będą wściekli, i dalej będą narzekali. Że powiedziałem do Zakopanego, skoro to jest od narzekania. Mogą być kopane, a nie zakopane. Ono jest za bardzo. Ale to jest chyba faktycznie o tym. I myślę sobie, że to jest coś, co będzie. Ja naprawdę wierzę, że dokładnie to, co powiedziałaś, prowadzisz podcasty o zdrowiu. Fajnie byłoby, gdybyś poszukała tych ludzi. Ludzi, którzy będą dokładnie najpierw tu, później trochę dalej. A na koniec dnia chyba, żeby był w końcu program, który jest programem podróżniczym, ale nie o miejscu w takiej kategorii, co tam jedzą i jak spędzają w cudzysłowie wolny czas, czyli jakie są atrakcje, ale kim są, co sprawia, że oni tam się czują dobrze i co sprawia, że tam się czują źle, bo myślę sobie, że to jest bardzo otwierające. Mało osób o tym mówi.
Lubię pamiętać o tym, że zmiana jest jedyną stałą w naszym życiu i zmiany potrafią być stresujące. Mhm. I fajnie jest o tym rozmawiać, bo wtedy jest troszkę łatwiej i fajnie jest też czerpać inspiracje z tego, jak ze zmianami radzą sobie inni. I myślę o tym rzeczywiście, żeby być może coś takiego zrobić i rozmawiać z ludźmi o tym. No, bo to fajne i może się komuś przydać. A ja się czegoś nauczę przy okazji, a lubię się uczyć.
No. A kiedyś jeszcze siądziemy i nagramy taki poradnik 123 metody na pozbycie się kuny.
Mamy doktoraty z tego, więc myślę, że kto jak nie my.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję ci pięknie.
Po tej audycji oczywiście pamiętajcie, to jest ten moment, abyście zaprosili swoich znajomych, ale też możecie pisać do nas na mediach społecznościowych. Równo o tym, jak odbieracie tę audycję, jak również jak poradzić sobie z kuną. No i jeżeli macie jakiś doskonały suchar, to pamiętajcie, nie do mnie, one tylko bawią. a kołek umie jej opowiadać.
Kołotka!
To już koniec.
Wychodzę, wstaję i wychodzę.
Dziękuję ci strasznie.
Dziękuję, bardzo pięknie.
Właśnie. Do zobaczenia.